Popcorn Kanał Zero All Nutrition. Oficjalny partner wszystkich gorących debat. Partnerem strategicznym Kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Mundial to niespodzianki? Zakupy nie powinny. Kupuj bezpiecznie na ceneo.pl.
Betbuilder bez podatku na Mistrzostwa Świata w Fortunie. Dzięki niemu możesz łączyć kilka zdarzeń w ramach jednego meczu. Szczegóły na efortuna.pl.
Partnerem Kanału Zero jest JBB Bałdyga, producent wędlin 0E z czystym składem.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
Płaciłeś Zenem i rozczarował Cię produkt czy usługa? Zgłoś to ZenCare. Odzyskamy Twoje pieniądze.
Warka na mecze. Od lat tam, gdzie są piłkarskie emocje.
Nowy magazyn Zero na Mundial z natychmiastową wysyłką. Zamów na magazyn.zero.pl.
Godzina Mundialu wybiła Mistrzostwa Świata. Rozkręcają się na dobre. Coraz więcej poznajemy umiejętności zawodników, coraz więcej goli oglądamy podczas tego mundialu i coraz więcej będziemy też dyskutować, bo to jest też, panowie, robi się coraz fajniejsza faza, dlatego że jest o czym rozmawiać. Później, jak już wszystkie drużyny zagrają po dwa mecze, to będą jakieś punkty odniesienia. Najgorszy jest ten początek, wiadomo, trzeba na popych wziąć przed pierwszym programem. Przemek Pełka, dziennikarz Kanal Plus, Czesław Michniewicz, były selekcjoner reprezentacji Polski, Wojciech Kowalczyk, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie i zdobywca bramki w finale w meczu przeciwko Hiszpanii. Ładnie powiedziałem?
Ślicznie.
No dobrze. Tak prawie ślicznie, jak grał kto? Jesteśmy po kolejnych spotkaniach. Kto wam zaimponował? Co wam się podobało? Bo wczoraj spotkaliśmy się tutaj przed meczem Kanady z Bośnią. Kowal prężył muskuły. Muszę wam zdradzić trochę kuchni. Napisał do mnie na WhatsAppie. Mówiłem, że będzie 1-1.
Ale to wiesz, ukradłem wynik Radkowi Majewskiemu, bo on też już był przygotowany, ale ty mi zadałeś.
A Radek też tak powiedział.
Nie, później nie,
no, tak wczoraj mówił, ja to powiedziałem.
Tak, ja to powiedziałem, a później mówi, nie, dobra, to ja 2-2, nie, ale no tak.
Tak, tutaj, ja powiedziałem, to... chciałem 1-1, ale byłem trzeci w kolejce.
1-1.
Najgłupsze w typowaniu jest to, słuchajcie, to wam powiem, taką małą dygresję. Kiedyś jak pracowałem w dzienniku albo w fakcie, to Polska grała z Niemcami w 2006 roku za Pawła Janasa i gość przyszedł i powiedział, że robi redakcyjne typowanie. No i mówi do mnie, jak typujesz? Ja 1-0 dla Niemiec. I skoro zająłem ten wynik, to wszyscy typowali inaczej i potem tam z 50 osób, które wpłacały pieniądze, okazało się, że ja jestem jedyną osobą, która wytypowała 1-0, więc nie ma nic złego w tym, żeby postawić tak samo jak ktoś. Po prostu
będziesz się nagrodą potem.
Dokładnie, dzielisz się nagrodą albo po prostu zgadza się trzem osobom zamiast jednej. No ale w sumie ten wynik był jakąś naturalną konsekwencją rzeczy, które oglądaliśmy na grafikach.
No, była naturalną konsekwencją meczów Bośni i Hercegowiny z ostatnich kilku, powiedzmy, miesięcy nawet, bo oni większość spotkań remisowali 1-1. Zdobyli gola w taki sposób, w jaki przewidywaliśmy, czyli dośrodkowanie i strzał głową, więc wszystko się zgadzało. Natomiast wydaje się, że no, Kanada sprawiała lepsze wrażenie na oko. Stworzyła sobie kilka sytuacji. Była nieskuteczna i dopiero powrót do takiego trochę zapomnianego piłkarza, który kiedyś był bardzo wartościowy dla Kanadyjczyków, ale od dawna nie zdobywał bramek, czyli Larina, spowodował, że ostatecznie Kanada zaczęła nie tylko tworzyć sytuacje, ale i je wykorzystywać, bo Larin w tych kilkunastu minutach, które spędził na boisku, miał w sumie dwie okazje do zdobycia bramki, tam w samej końcówce został jeszcze zablokowany. Także Kanada mogła ten mecz odwrócić, podobnie jak Koreańczycy odwrócili mecz z Czechami, no ale skończyło się 1-1. Patrząc z perspektywy Kanady, dobrze, że chociaż remis, bo pewnie jak gdybyś zaczął od porażki w takiej grupie, to jeszcze będąc gospodarzem pierwszy raz mecz w Kanadzie na Mistrzostwach Świata, to pewnie to morale by mogło trochę siąść i no i byłoby potem trudniej, zwłaszcza, że oni w tej grupie mają Szwajcarów, którzy są zdecydowanymi faworytami. Natomiast pierwszy punkt Kanady w historii występów na Mistrzostwach Świata.
Zaś punkt. Jeszcze wracając na chwilę do naszych tutaj obstawianiu meczów, to ja początkowo chciałem 1-1, ale tutaj mnie uprzedzono i mówię, dobrze, 1-0 dla Bośni. I mocno trzymają kciuki do 78 minuty, byłem bardzo, bardzo blisko, ale się nie udało, ale myślę, że wynik jak najbardziej zasłużony. Optyczna przewaga, to co Przemek mówił, się Kanady. Był taki moment, fragment drugiej połowie, że bardzo blisko pola karnego grali. Jakichś tam wielkich sytuacji nie było, poza tą jedną ostatnią akcją, taką meczową, piłka meczowa była, że mogli ten mecz Kanadyjczycy wygrać. ale to, co mówiliśmy wcześniej, ten remis w pierwszym meczu otwiera im drogę do walki o awans, nawet w ostatnim meczu, w przypadku nawet porażki w kolejnym, drugim meczu tych reprezentacji, to w ostatnim meczu i tak będą grali o wyjście z grupy, także myślę, że oczywiście Bośnia może żałować, prowadząc przez tak długi czas w meczu, że się nie udało się wygrać, ale jak tak na chłodno ocenią sytuację, to myślę, że będą też w miarę zadowoleni z tego wyniku.
A co ci się podobało o grze Bośniaków?
Czy wiesz, to o czym mówiliśmy, to jest stabilizacja, jeśli chodzi o grę defensywną. Grają z dużym poświęceniem, grają też bardzo blisko siebie. Ciężko ich minąć driblingiem, bo jak jednego okiwasz, to jest następny zawodnik. Podwajają, potrajają, bronią dużą ilością zawodników, może mniejszą ilością zawodników atakują. Nie jest to piłka taka, która porwie tłumy, ale na kraj, bo oni liczą około 3 milionów tak mieszkańców Bośnia, no to stworzyli taką reprezentację, na jaką ich stać. I myślę, że w kraju są z nich dumni. Najpierw wywalczyli awans, wygrywają z Włochami, a teraz nie przegrali pierwszego meczu na Mistrzostwach Świata i myślę, że będą liczyć się, moim zdaniem, w walce o wyjście z tej grupy.
Wojtek?
No, to akurat dla tych dwóch drużyn, no co najważniejsze, będzie teraz ograć Katar.
No tak, no,
ograć Katar.
Po początku chyba tak wszyscy planowali.
No, ale, no tak, ale już przy remisie no, masz 4 punkty. No, z 4
to
raczej...
duża szansa na wyjście.
Tak, tak. To już naprawdę musiałbyś mieć, nie wiem, wielkiego pecha albo dużą porażkę.
Chyba to jest niemożliwe, żeby przy 4 punktach grupach, 12 grupach,
tak,
nie załapać się do 8. No, chyba, na no, trzecim miejscu to...
Chyba, żebyś, nie wiem, jakimś, nie wiem, 5-6-0 przegrał ze Szwajcarią i bilansem bramkowym wtedy odpadasz. Nie? Ale, no, ale, to załóżmy, że to się nie powinno wydarzyć. Ja się spodziewałem, tak już pod koniec spotkania, spodziewałem się tego gola wyrównującego, bo wiecie, doceniam dobrą obronę, ale jak już tak, wiesz, cały mecz próbujesz tylko dowieść wynik taki bezpieczny,
to już
1-0, tak, oddajesz piłkę, oczywiście drużynie, która też w tym ataku pozycyjnym nie za bardzo wiedziała, co ma grać, zrobić, no bo tak... Wspomnieliście, no Bośniacy się naprawdę dobrze ustawiali, no ale dostali takiego gola, no dobra, fakt, dwa zagrania z pierwszej piłki i w środku, tak? Czyli tam, gdzie mieli to wszystko szczelne, nagle...
To taka trochę zagranie w stylu piłki reszty, na obrotowego, tak?
Tak, tak.
Ładnie obrócił i też bardzo jeszcze... ładnie uderzył. Jeszcze rykoszet też.
Tak.
Myślę, że bramkarz miałby trochę więcej szans na obronę.
No, ale to właśnie tak, może się nie spodziewali, tak? Wchodzi Larin i ile tam, 2 minuty na boisku?
No kilka minut, tak.
No chyba, no krótko, bo on tak naprawdę był tam chwilę, no ale no dobrze, no tam wpuścili raz, no i gol wyrównujący. No ale tak mi się wydaje, że raczej bym nie powiedział, że ktoś jest pokrzywdzony, skrzywdzony takim stanem rzeczy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, no teraz tylko trzeba ograć Katar. Katar trzeba ograć. Oczywiście powiedzmy sobie jasno, zobaczymy ten Katar dzisiaj i też nie wiadomo, czy akurat to będzie tak łatwo go ograć.
No właśnie, będą grali ze Szwajcarami w zasadzie w samo południe w San Francisco, tam nie ma dachu na stadionie, więc można spodziewać się, że to będą trudne warunki atmosferyczne dla Szwajcarów, więc można spodziewać się też raczej takiego dość sennego meczu, niezbyt, może nie w pierwszej połowie, może w pierwszej połowie jeszcze tam trochę więcej siły jest, ale z czasem ten mecz może być coraz wolniejszy. Natomiast jeszcze wracając do tej Bośni, no Bośnia miała sytuację na 2-0 w momencie, kiedy Kanada zaprzepaściła swoją taką w sumie chyba najlepszą akcję.
Ten mecz po prostu.
Sklepki, wymiana między trzema piłkarzami i Kolasinac w ostatniej chwili ratuje sytuację, piłka w zasadzie wpadała do bramki. Odbija się od poprzeczki, Bośniacy chwilę później przejmują tę piłkę, wyprowadzają kontratak, no i napastnik Stuttgartu zapomniał oddać strzał w sytuacji sam na sam z bramkarzem. W zasadzie wszystko się dobrze układało do tego momentu. Pewnie gdyby zdobyli tego drugiego gola, to Kanada by już nie miała szans wrócić. Ale ja spodziewałem się od Bośni trochę więcej w ofensywie mimo wszystko, bo oni, było wiadomo, że słyną z tych stałych fragmentów gry, ale też mają bardzo młodych i bardzo ciekawych bocznych pomocników skrzydłowych. Natomiast tych akcji skrzydłami to za dużo tam nie było i jakby nie mieli też za dużo możliwości. Kanada dość szybko te akcje przerywała. Ten jeden kontratak właśnie w drugiej połowie był chyba najbardziej bliski powodzenia. Natomiast Kanadyjczycy kilka takich wymian piłki pokazali. No właśnie ta bramka na 1-1 przez środek, ta sytuacja, gdzie Kolasinac ratuje wybiciem piłki w poprzeczkę. W pierwszej części spotkania Jonathan David, myślę, że też duży zawód, jak na największą gwiazdę kanadyjskiej piłki, nie licząc Alfonso Davisa, to szczerze powiedziawszy można było spodziewać się dużo więcej od piłkarza, który od wielu lat gra w Europie, który ma świetną renomę, który gra w Juventusie ostatnio, no ale nie jest chyba w najwyższej
dobrej formie. Było to widać, że nie czuje się najpewniej, zmarnował taką sytuację, piłka na 10, 11 metrze, trzeba było tylko znaleźć kierunek, albo w lewo, albo w prawo, on kopnął prosto w bramkarza. Także pewnie kanadyjski szkoleniowiec Jesse Marsh będzie miał kilka przemyśleń i te zmiany, które zrobił, wydaje mi się, że były bardzo ożywcze. I ten prawoskrzydłowy, który wszedł, Ahmed i Larin, i ten, który zagrywał piłkę, David, ale nie Jonathan, tylko Promise. Wszyscy oni zagrali całkiem spoko.
Kto wam się spodobał najbardziej w tym meczu? Który piłkarz, którego byście wyróżnili? Miała pójść jedna taka statuetka.
Słuchaj, zawsze dajesz, pewnie nie wiem, no, bohaterem Kanadyjczyków musiał zostać Larin, bo tym bardziej, że no, to co Przemek wspomniał i że to zawodnik, który gdzieś tam już gra trochę lat w Europie, a w reprezentacji mu nie szło w ostatnich czasach. I wiesz, no, ale daje ci tą bramkę, która daje ci pierwszy historyczny remis na Mistrzostwach Świata, daje ci tą szansę na awans. Nie jesteś gospodarzem, który umoczył pierwszy mecz u siebie, nie wpisałeś się nic takiego, czyli no nie wiem, no mi się wydaje. Wiesz co, ja to bardziej bym chyba, wiesz, no, ja rozumiem, no, bo Czesiu taką piłkę nam grał w poprzednich Mistrzostwach Świata, ale ta Bośnia, jeżeli chodzi o defensywę, chociaż zdaje sobie...
Jest przygotowany w każdym momencie na atak.
Ale nie
atakował.
Nie chodzi o atak. Bo wiecie, to nie jest tak, bo mamy 48 zespołów na Mistrzostwach Świata. No, zobaczymy kilka takich drużyn, które będą pewnie w ten sposób, nie wiem, czy z gospodarzem, czy z faworytą grać. Na zasadzie dobrze ustawimy, niech się męczą oni z piłką, bo wiemy doskonale, no w przypadku Bośni, no wiedzieli, że Kanadyjczycy w ataku pozycyjnym, no już nie róbmy z Kanady nagle kapitalnej jakiejś drużyny, że w ataku pozycyjnym cię rozklepie, nie wiadomo co będzie robić. Tak? Strzelim gola, najlepiej ze stałego fragmentu gry, a później ustawionko i no dobrze, no wiadomo, że zawsze gdzieś tam jakaś sytuacja dla przeciwnika będzie, ale też bym nie powiedział, że tak wyglądało, że ci Bośniacy się pocili i nie wiem, czy muszą teraz na pielgrzymkę iść i powiedzieć, oj, dziękujemy, że zremisowaliśmy. Nie, zremisowali według mnie zasłużenie na przy odrobinie lepszego ustawienia przy tym straconym golu. Pewnie wywieźliby 3 punkty i mieliby
prawie wyjście
fantastyczną, fantastyczną sytuację do wyjścia z grupy.
Czesiu?
Znaczy ja powiem tak, że mądrość trenera, mądrość drużyny polega na tym, żeby wiedzieć z jaką prędkością, tak jak w samochodzie, z jaką prędkością jechać i gdzie można przyspieszyć, gdzie trzeba zwolnić. I myślę, że tutaj nie wolno stawiać jakiegoś zarzutu Bośni, że będzie grała tak czy inaczej, czy też innym reprezentacją. Potencjał jest jaki jest, są reprezentacje, od których się będzie wymagało pięknej gry, jak Hiszpania chociażby, bo tam jest od kogo wymagać i to na pewno wszyscy będą oczekiwać fantastycznej gry, a ja się spodziewam, że w tych mistrzostwach też przyjdzie jakiś taki mecz, że zęby będą bolały, bo każda drużyna na mistrzostwach taki mecz ma, że też nie wszystko się będzie układało. Nie tylko Hiszpania, ale też inne zespoły. Argentyna miała taki mecz z Arabią Saudyjską, który przegrała. Nie był to jakiś wielki mecz z Meksykiem. Też się męczyli dosyć długo i też to był taki mecz, w dwie strony mógł się ułożyć. Byłem na tym meczu, Meksyk zmienił ustawienie, przecież na trójkę obrońców. Argentyna miała trochę z tym problemów, no ale jak się ma Messiego, to on te problemy potrafi rozwiązać. Także myślę, że dzisiaj, wczoraj wspominałeś o naszej reprezentacji, że problemy w obronie i tak dalej. Dzisiaj z kolei zarzut, że ktoś się dobrze broni, ale mówię zarzut w cudzysłowie.
Tak.
Ja myślę, że mądrość, tak jak mówię, muszą być zachowane właściwe proporcje. Oczywiście nie może być 90% obrona, 10% atak.
Ale bo też to się, dobór do tego, co masz. Tak?
Bo do tego, co masz. I na tym polega mądrość trenerów, bo słyszeliśmy już wiele opinii różnych trenerów, jak oni to będą atakować i tak dalej. A nie mają pół napastnika i pół środkowego pomocnika, który potrafi piłkę zagrać do przodu. I myślę, że ja doceniam takie mniejsze reprezentacje, które z mniejszym potencjałem, które potrafią poprzez organizację gry, bo to nie jest łatwo zmusić wielkie gwiazdy. Kowal grał na Igrzyskach Olimpijskich, mieli fantastyczną drużynę, później ci zawodnicy się rozjechali po świecie, mieli kontakt z wielkimi piłkarzami i później wracasz do reprezentacji, czy o naszych reprezentantach mówię, czy o Lewym, czy o Krychowiaku, czy o innych zawodnikach, gra z najlepszymi piłkarzami na świecie, tak? I później wracasz do reprezentacji, nie wszyscy są najlepszymi piłkarzami na świecie i musi z tego ulepić drużynę. I myślę, że tam, gdzie jest trener rozsądny, gdzie widzi zagrożenia, ale też widzi atuty drużyny, potrafi, ma troszeczkę czasu i potrafi to wszystko posklejać, to te drużyny mają najwięcej szans na sukces. No, Maroko odniosło sukces w Katarze. Czym? najlepszą defensywą, tak? Świetnie bronili, ale oprócz tego mieli dużo atutów do też w ataku, tak? Ale wygrali z Portugalią, wygrali z przecież z kim, nie wiem,
Hiszpanią.
Hiszpanią, ale to po karnych wygrali z Hiszpanią,
no, ale,
tak?
Ale wygrali.
Wygrali z Portugalią i z Belgią wygrali, tak? Grupę mieli też śmiertelną, bardzo, ale wszyscy w Maroku podkreślali, że największą zasługą trenera, którego już nie ma, było to, że zmusił te wszystkie gwiazdy do tego, żeby ciężko pracowały w defensywie. Jak sobie przypomnę te mecze, ja nawet mówiłem po Mistrzostwu Świata w jakimś wywiadzie, że bo ktoś mówi, dlaczego nie mogliśmy tak jak Maroko grać? No bo nie mieliśmy takich piłkarzy, tak przygotowanych motorycznie, tak potrafiących poświęcić się dla drużyny, gonić przez 90 minut, bo Maroko nie było zespołem, który przeważa w tych meczach. Jak się popatrz, przypomnij sobie tak, gdzieś tam z tyłu głowy, jak wyglądały mecze Maroko.
Mecz Maroka z Chorwacją, to nie był wielki mecz.
No nie był wielki mecz.
To był pierwszy mecz w ogóle pomiędzy tymi zespołami, pierwszy mecz na turnieju, więc oba też miały z tyłu głowy.
Nie przegrać.
Tak, że przede wszystkim nie przegrać, więc zabezpieczały się. Mimo, że tam potencjału ofensywnego było dużo, tak, bo Chorwaci zawsze mieli potencjał ogromny. Zresztą wciąż mają ten sam potencjał, tylko że 4 lata starszy. Ale ostatecznie, jak się potem okazało, to był mecz drużyn, które doszły do półfinału, prawda?
Doszły do strefy medalowej.
Tak. Także warto zacząć tak, w taki sposób, żeby dać sobie szansę. No i po Maroku było też widać, że jak tracili potem w trakcie turnieju, wypadali zawodnicy z kontuzjami. I potem, kiedy trzeba było ich zastąpić, no to już było widać, że ta jakość była niestety na mniejszym poziomie.
Ale tutaj, wiecie, wracając do Bośni, no to Czesiu powiedział no właśnie na wstępie, tak? To też pokazuje, oni są na mundialu, Włochów nie ma. No ktoś powie, Włochów nie ma już po raz trzeci z rzędu. Tak. No ale wiesz, no ten mecz barażowy, finałowy, pomimo tego, że u siebie, to trzeba było tam go przepchać.
Przegrywali 1-0, Włosi dostali czerwoną kartkę.
No, ale to Walią, wydaje mi się, że też nie byli faworytami w, też, no
nie,
w tym pierwszym
też nie,
barażu.
Też nie byli.
Zwłaszcza, że na wyjeździe grali.
Właśnie dlatego też tutaj, tak? To jest to pierwsze spotkanie. Coś już wczoraj mówił nawet, nie? Że tak, na mundialu to trzeba tak, pierwszy mecz najlepiej wygrać, ale jak się nie da, to nie możesz go przegrać.
Tak, patrzmy na RPA. Wyszli radosną piłkę, chcieli grać, tak? I sobie od razu skomplikowali bardzo, bardzo całe mistrzostwa, tak? Dzisiaj, gdyby Bośnia wyszła i też by zaczęła grać radosną piłkę, to te szanse na chociażby na punkt by były przy takiej grze obronnej, cudem im się udało w ostatniej akcji jeszcze uniknąć porażki, a tak w otwartej grze mieliby jeszcze mniejsze szanse. I myślę, że ja nie mam za złe. Jak chcę popatrzeć na jakieś fajniejsze mecze, no to poczekam do 6 rano, czy tam do 3, bo tych meczów jest tak dużo. Dzisiaj mamy fajny wieczór, że mogą być naprawdę fajne mecze i to oko nacieszyć, ale też nie odbierałbym radości tym wszystkim kibicom, tym piłkarzom, trenerom, którzy reprezentują mniejsze państwa. Co zobaczycie Katar? Bo ja sobie przypomniałem, przejrzałem jeszcze swoje notatki dzisiaj, ten Katar, bo ja tak powiedziałem, że taka trochę naiwna piłka, a ja mam w tych notatkach zupełnie coś innego. Ja mam ponotowane, że tak fajnie wyszło.
Ja tak naprawdę jestem w stanie ci wybaczyć.
Kilka akcji takich wynotowanych Kataru, nawet sobie przejrzałem, jak oni się ustawiają, jak rozgrywają, jak się zmieniają pozycjami i tak dalej. I pokazywałem, w jaki sposób oni grali przeciwko właśnie innym drużynom. Nie wiem, przeciwko oni grali. Chyba przeciwko Arabii Saudyjskiej to był mecz. Dlatego cofam tam te słowa, na szczęście tak jak ty, Kowal, że to był fake news. Fake news, bo mówię, z tym Katarem, bo my takim odbieramy szansę.
Sam się wsadziłeś na fake news.
Tak, ale odbieramy szansę, ale ja tutaj przygotowując się dzisiaj do programu, przejrzałem sobie troszeczkę ten Katar i też te mistrzostwa w Katarze i wiecie, w Katarze jest coś takiego, że no, populacja 3 miliony teraz przybyło, ale 3/4 to są
przyjezdni,
tak. Ten wybór jest niewielki, ale stworzyli w 2004 roku Aspire, taką akademię, no wzór na cały świat. Przyjeżdżał Guardiola swego czasu z Bayernem na zgrupowania zimą, jak te okresy między jesienią a zimą były troszeczkę dłuższe, można było pojechać na obóz, to tam bardzo dużo zespołów, bardzo dobrych przyjeżdżało. I oni potrafili właśnie stworzyć takie warunki do rozwoju swoim piłkarzom, młodym piłkarzom. I od 2004 roku na Mistrzostwach Świata w Katarze na 26 zawodników zgłoszonych do Mistrzostw Świata było 16 wychowanków tej akademii. 16. Oni w międzyczasie też wygrali tą azjatycką taką ligę, którą tam nigdy wcześniej też nie wygrali. Mnóstwo pieniędzy zainwestowali. Wiadomo, że w piłce ręcznej to oni nakupowali tych reprezentantów. Pamiętacie, jak ta piłka ręczna wygląda? Tam nie ma chyba żadnego prawdziwego Katarczyka, tam są ci wszyscy najemnicy. Ale w reprezentacji są sami miejscowi, że tak powiem. No, największą gwiazdą na pewno jest Akram Afif, taki Valderrama, można powiedzieć. Ja go widziałem w Arabii Saudyjskiej w 2023 roku. Nie wiedziałem, kto to jest do końca. Zobaczyłem go na żywo. Fantastyczny piłkarz. Dzisiaj będę mu się przeglądał. Techniczny, z golem, z asystą. To jest taki, można powiedzieć, Maradona dla nich. Messi może nie, ale Maradona. Taki
w eliminacjach azjatyckich najwięcej asyst i najwięcej w punktacji kanadyjskiej punktów jakby złożyć bramki z asystami.
W lidze też 22 mecze.
Przeszedł też do historii po tej bramce, gdzie Mbappe strzelił na Santiago Bernabeu w Barcelonie, przy meczu Real Barcelona, i Mbappe strzelił, się cieszył i tam te swoje ruchy robił, a sędziowie za chwileczkę, VAR odwołał gola. I on za chwilę u siebie w lidze katarskiej strzelił i zrobił te same ruchy, nie, ale gol był znany. Ale strzelił podobnie, taką podcineczką i tak dalej. Ale ja pamiętam tego zawodnika, bo jak oglądałem skróty czasami, jak jeszcze Valsat, bo on cały czas jest Valsat. On grał w tej kapitalnej drużynie, którą tam stworzył i wygrywali mistrzostwo kraju za mistrzostwem, którą prowadził Xavi.
Tak,
bo Xavi tam był trenerem. On już tam był tym zawodnikiem, jedną z gwiazd tego zespołu. No i czasami, wiadomo, przelatują takie urywki właśnie ze względu na to też na jego fryzurę i poruszanie się.
I on taki bardzo nieprzyjemny na tym boisku. Pamiętam, że oni grali w Abha wtedy. Oni wygrali z Al-Hilal, z Al-Nasr też wygrywali z tymi czołowymi klubami arabskimi z Arabii Saudyjskiej. I strasznie kibicek wizali na niego. I zastanawiam, dlaczego oni go tak nie lubią. Generalnie Saudi nie lubi się z populacją tą tutaj katarską. Ale jeszcze wracając właśnie do, mówiłem o tym, oni w 2019 roku wygrali tą Asia Cup jako reprezentacja. Także mówię, no tam podstawy są do tego, żeby oczekiwać jakiegoś postępu. Awansowali na mistrzostwa jako gospodarz, teraz awansowali, ale to nie był łatwy awans, bo oni tam przez te baraże przechodzili, tam jest tych ścieżek do awansu było kilka. Odpadałeś tu, wchodziłeś innymi drzwiami, trochę jak Fred Flintstone, pamiętasz, że wchodził innymi drzwiami, wchodził drugimi, no ale przedostali się, są na mistrzostwach świata i myślę, że muszą być zadowoleni z tego, co jest, a nie spisujmy ich na straty, zresztą tak jak każdej innej drużyny.
Powiedzieliście dużo bardzo ciekawych rzeczy, natomiast trochę mi to przypomina lekcję geografii w mojej klasie maturalnej, na której pani profesor zapytała moje koleżanki, gdzie jest przemysł elektroniczny w Polsce. Odpowiedzią był Milanówek, a moja koleżanka zaczęła szukać wskazówką pod Berlinem i wprawiło nas to w duży niepokój. Nie odpowiedzieliście na moje pytanie, ale sprowokuję was jeszcze do myślenia.
Kto był najlepszym piłkarzem meczu?
Nawias duży.
Może Lukić.
Ale poczekajcie, ja pokażę najpierw.
Ja powiedziałem Larin. No.
Boski zawodnik JBB. Jeśli chodzi o to spotkanie, to Nikola Katic. Możemy pokazać. 90 minut rozegranych. Tutaj przechwyty, wybicia, odzyskane piłki. Ja od razu przypomnę, że partnerem kanału Zero jest JBB Bałdyga, czyli producent boskich kiełbas bez osłonki. Smaczne, idealne danie na grilla. Pod dachem w niektórych częściach Polski trzeba robić grilla, bo tak ten deszcz atakuje i odchodzi. Wpadajcie do nich na stronę, sprawdźcie sobie sami. Czasiu, dla ciebie kto piłkarzem tego meczu?
Nie myślę, że zapytasz mnie, czy kiełbaskę mam zjadł.
To po programie.
Ja się zgodzę tutaj z tym wyborem tutaj. No, nie było takiego piłkarza.
Rzucił by tobą oglem.
Tak, i powiedziałbym tak, ten to jest piłkarz. Oczywiście tu Kowal wspomniał, no bohater strzela bramkę, przerywa tą pasę w samych porażek Kanady na turniejach Mistrzostw Świata, a myślę, siłą rzeczy powinien być bohaterem, bo o nim się mówi, że to on strzelił, on uratował Kanadę przed kolejną porażką i tak dalej. Jak później na koniec meczu widziałem trenera, który w tym kółeczku tam stał i rozmawiali, to myślę, że i trener był dumny, i ten zawodnik był dumny, że uratował tą Kanadę przed kolejnym, jak gdyby, spiralą niemocy.
Ale co wiecie, no Katic, no... No, ja byłem zawsze piłkarzem ofensywnym. No i taka statystyka przy Katiciu, gdzie 16 wybić.
Tak, ale później w końcu...
Ale to jest jego robota właśnie.
Nie, ja wiem o tym, że to jest... Ale w końcu widzisz, jak te wybicia wyglądały jak normalnie baseballem. Tam już nawet nie szukali, żeby do kogoś podać, tylko od razu było...
Tak, ale właśnie dlatego...
Jak to mówi Mladenowicz kiedyś...
Ale dobrze grał ten napastnik, który zastępował Edina Dzeko, bo o tym nie powiedzieliśmy, że Bośnia jednak grała bez swojego w zasadzie najbardziej wartościowego piłkarza w historii, prawda? Edina Dzeko. I zastąpił
najbardziej rozpoznawalnego chyba.
Rozpoznawalnego, ale wciąż bardzo wartościowego. Wydaje się, że on jest bardzo istotny, bo dobrze gra głową,
ta umiejętność jednak wygrania pojedynków w powietrzu przy takim stylu gry Bośniaków jest niesamowicie istotna, więc jego absencja była, myślę, że jakoś tam odczuwalna, ale nie tak bardzo, bo jego zastępca świetnie się spisał, zdobył gola. W sumie w taki sposób, jak mówiliśmy, przewidywaliśmy troszkę.
Często mówi się, panowie, podczas mundiali, że ważne jest jednak, żeby gospodarz długo był w turnieju.
Tu mamy trzech, to jest duża szansa.
Tu mamy trzech gospodarzy, więc wzrasta ten rachunek prawdopodobieństwa. Ja trochę będę podprowadzał pod kolejny mecz, pod mecz w wykonaniu reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Chyba nie ma sensu dyskusja o tym, który z gospodarzy zaimponował nam najbardziej, ale zadam wam trudniejsze pytanie. Który z gospodarzy zajdzie najdalej, waszym zdaniem? Bo ten pierwszy mecz niekoniecznie musi o czymś świadczyć.
No tak, ale to wiesz, musiałbym zerknąć z powrotem gdzieś w drabinkę, kogo mogą trafić w jednej ósmej, tak? No bo to też będzie...
Swoją drabinkę najpierw musiał zerknąć.
To może za...
Ale Kozak jest 1/16,
ale wczoraj...
1/16, bo dojdę ósmej.
Znaczy 1/16, sorry, tak. No tak,
brzmi w ogóle.
Dobrze, w następnych mistrzostwach może być 1/32 albo 1/64, tak jeszcze pewnie za 20 lat i dopiero będą...
Wimbledon się zrobi z tego.
To mistrzostwa musiałyby 3 miesiące trwać. No.
Słuchaj, UEFA to nie przeszkadza. Znaczy FIFA nie przeszkadza. FIFA to może nie przeszkadzać, ale to zostawmy, zobaczymy jak dalej się będzie toczyło i na kogo ewentualnie trafią. No oczywiście, jeżeli już jesteśmy albo zaczynamy rozmowę o tym meczu, to wczoraj też...
Tak, możemy powoli zacząć.
No to tak jak,
mamy dużo czasu.
To tak jak żeśmy praktycznie dobrze przewidywali grę defensywną Bośni i tak dalej, ten mecz.
To tutaj
z tą defensywą Paragwaju żeśmy w ogóle nie trafili.
Nie przewidzieliśmy, że sobie sami będą
strzelać.
Ale
wiesz co, ja myślę, że oni... To możesz pochwalić ofensywę Amerykanów.
Nie.
Oni chyba też nie przypuszczali, że tak zagrają. Oni tak nie grają, no to wiesz.
Ty mówisz o samych piłkarzach Stanów.
Nie, o Paragwaju. No jak oni stracili 4 gole, a w całych eliminacjach stracili 10 w 18 meczach. No to,
ale wiecie co, ja widziałem to co jest wielką wygraną Mauricio Pochettino, to od początku tego meczu ja widziałem panikę w oczach tych Paragwajczyków. Naprawdę Amerykanie po prostu jakby ruszyli z piskiem opon i nie zamierzali się w ogóle w tym meczu zatrzymywać. To było imponujące.
Ale słuchajcie, bo tak, ale to było, wiesz, ja dzisiaj też już w poranku...
Bo tam się okazało, że niepotrzebnie, bo nie było Trumpa.
Takie amerykańskie tornado troszeczkę zmiotło z planszy tym Paragwaj, nie? Do przerwy, bo to było wyjście. Od razu, wiecie, no wyjście. Może ten patrzę, pierwsza piłka była najlepsza, nie? Ten wziął ze środka, rozpoczęli mecz, kopnęli w aut.
No tak jak Paryż, nie?
Tak. Od razu
na ich połowę, pressing.
W aut, ja mówię, oho, ale będą szli. I mówią, a teraz będziemy was dusić. No, słuchajcie, ale jak masz w składzie Pulisica, no to co tam mi się bawił przez 45 minut, to niesamowite rzeczy.
A tam w zasadzie nie było słabego piłkarza.
Od obrotowy przyspieszenia jego.
Przyspieszenie.
Nic nie można powiedzieć o bramkarzu amerykańskim w zasadzie, a o całej reszcie, o wszystkich piłkarzach z pola, bo oni w zasadzie od obrony, to w jaki sposób oni rozgrywali piłkę, jak pewnie ją rozgrywali, jak łatwo przechodzili na te poszczególne piętra, żeby doprowadzić do sytuacji strzeleckich, jak świetnie zachowywali się właśnie Pulisic, Tillman, ci, którzy, albo McKennie, którzy wchodzili tam za plecy obrońców w te wolne przestrzenie. To było niesamowite, że...
Szkoda, że nie mamy tego telewizora, ale jutro będziemy mieli, tak? Już
jutro jest, mamy mieć.
Tak. Rubin już jest na miejscu, tak?
Jest,
Rubin dojechał.
Z taką łatwością to tak,
ale wiesz, robili taki prosty, bardzo prosty myk, bo przechodzili na trójkę obrońców, dawaj Kowal wodę swoją.
Przechodzili
dzbanek. Przechodzili na trójkę obrońców do rozegrania i tutaj lewy obrońca się ustawia wysoko.
Lewy obrońcy wysoko tam.
Tak, i Pulisic wchodzi do środka. Robili coś takiego tylko, że zagrywał do tego lewego obrońcy i on stąd zbiegał w wolną przestrzeń. I cały straszny problem Paragwaj miał z tym, kto ma za nim pójść. Czy ma biegać z nim środkowy pomocnik, czy ma przechodzić do niego obrońca. Cały czas, jak popatrzysz na skrót z bramy chociażby, zobaczysz cały czas ten sam manewr.
Ta druga bramka tak padła.
Podanie do bocznego i zbiegnięcie po skrót. Czasami schobił to Pulisic, czasami ktoś inny, ale cały czas biegnięcie po na wolną przestrzeń. To najprostszy myk, jaki może tak grał Red Bull swego czasu w Lipsku i tak samo grali w Austrii. Taki najprostszy myk, jaki był możliwy, ale to jest bardzo skuteczne, bo ciężko przeciwdziałać temu, bo ktoś musi dojść do pressingu do tego zawodnika, bo to ktoś dochodzi do tego do pressingu i zostaje jak raz czwórką obrońców, zostaje trzech tylko obrońców, ale tu są jeszcze napastnicy. Jak napastnik się ustawia po drugiej stronie, to ta linia obrony się przesuwa.
Uwaga!
Duży stoper rosły.
To wtedy... Freeman, uwaga.
Ale się nie przewrócił.
I tu jest właśnie to zwiegnięcie. I to jest, no mówię, bardzo proste rozegranie, ale bardzo skuteczne. Trudno przeciwdziałać temu, jeśli nie masz odpowiedzialnych środkowych pomocników, którzy będą zawsze wbiegać tym tutaj Pulisikiem, wszystkim innym, to on zawsze będzie miał przewagę. I bardzo często ta akcja, no a ta bramka ostatnia chyba lewą nogą, co strzeli w okno, to też takie prostopadłe podanie, nie wiem, za 30 metrów.
Taka wisienka na torcie, mówiąc po polsku.
Tak, ale to ona nie ma prawa się zdarzyć, ta sytuacja. Gdzie tam byli pomocnicy? Nie możesz się ustawić w linii bramkę, jak mam bramkę za plecami, nie może być linii, że przeciwnik z piłką widzi bramkę. Musi być zawsze zawodnik w linii, bramka i ty, to musi ktoś być pomiędzy. A jak nie ma, no to idealne rozwiązanie.
Zabierasz prawego obrońcę.
Poproszę
mojego Pulisika.
Coś mi się wydaje, że to
Pulisik jest twój, tak?
Coś mi się wydaje, że to może być dzisiejszy hit internetu, nie? Coś się z banami tutaj zarządza.
Ja i z banem. Tak,
mam nadzieję, Czeszek, że pod koniec tego programu tą wodę w coś zamienisz.
Tak, ja się zamienić na katarze i mi nie wyszło.
Chyba zadać pytanie, czy Amerykanie byli tak dobrzy? Czy Paragwaj kompletnie nie dojechał na ten mecz?
Ale ktoś, kto przeczyta tą grę, bo nie będzie im łatwo w następnym meczu, bo oni zobaczą, z czego się brało. Wszystkie sytuacje brały, 90% sytuacji brało się z tego myku, że zwignięcie ze środka było na wolną przestrzeń.
No, piłka do boku. Ale jednak budzi to respekt też.
Budzi, no.
Ale też żeśmy to poruszali, ten temat, tak? Czy zobaczymy tych Amerykanów na tle Paragwaju, który świetnie bronił w eliminacjach i też jest drużyną taką nieprzyjemną w defensywie i niepozwalającą. Czy zobaczymy Amerykanów właśnie, nie mówię przestraszonych, czy zobaczymy znowu tą tak zwaną, wiesz, myśl narodową, tak, Ameryki, nie? Że idziemy, show i tak dalej ma być. I to show było. To nie oszukujmy się, te pierwsze 45...
Im to wychodziło.
Ale wiesz, i mówimy, zobaczymy co dalej. No wiesz, jeżeli pierwszy mecz ci poszedł w ten sposób, no masz kolejne dwa w grupie, coś mi się wydaje, że oni mogą tego tak... jeszcze mogą się poczuć bardziej luźno, nie? W następnym spotkaniu. Oni mogą jeszcze lepszy. Ja nie mówię, że wyżej wygrają.
Ale jak oni tak dalej będą grali, to mecz z Turcją szykuje się na jedno z lepszych spotkań fazy grupowej.
Wojtek, ja czytałem wypowiedź Pochettino i pyta go dziennikarz, czego mogą się kibice spodziewać w Stanach, czego oczekuje ono do swego zespołu i taki on już przesiekł tą mentalnością amerykańską, że drugi to jest pierwszy przegrany. On mówi, nie no, musimy awansować do finału, jak nie awansujemy. On mówi, dziennikarz, no jak nie awansujemy, to co, no to będzie problem.
Houston we've got a problem. No na pewno to jest taki mecz, którego obawiał się Mauricio Pochettino, bo ten początek jest ważny, zwłaszcza dla kraju, które... Ja nie lubię mieszać polityki, geopolityki ze sportem. Czasami to są światy, które się przenikają, ale wydaje mi się, że kraj, który w wielu aspektach ma mocarstwowe zapędy, organizując mundial, no też ma mocarstwowe zapędy i bardzo, bardzo chce po prostu na tym mundialu zabłysnąć, więc wydaje mi się, że poszedł trochę Pochettino w taki ofensywny piłkarski patos. Tam brakowało tylko muzyczki z Rockiego i flagi amerykańskiej łopoczącej na wietrze, bo ci piłkarze szli jak jest taki film o jakimś superbohaterze i chcą trochę przyspieszyć fabułę, to puszczają muzykę i tam pokazują, jak podają kolejne bramki i pokonują rywali. I to był taki mecz. Myślę, że jak w 94 roku amerykańscy kibice częściowo mieli się zakochać w futbolu, właśnie celowo to mówię, nie w sokerze, to wczoraj ci kibice, którzy już po tych wielu latach znają się trochę lepiej na piłce, naprawdę mogli poczuć z tą drużyną więź. Dużo bramek, to wiemy, że Amerykanie.
Ale właśnie
ważne.
O to chodzi w amerykańskim sporcie.
Dużo przerw,
że tam ma być, to też, ale że tam ma być entertainment, tam musi być rozrywka, prawda? I oni lubią sporty, lubią dyscypliny, w których naprawdę cały czas się coś dzieje. Często można się śmiać, że traktują ten sport trochę piknikowo, bo często robią grilla na parkingach i tam ten, ale generalnie musi być zabawa, nie? I wczoraj tak naprawdę jakby przeanalizować występy Amerykanów w ostatnich latach, to był jeden z najlepszych, albo może nawet najlepszy mecz, jaki zagrali na turnieju mistrzowskim. No trudno to pewnie zweryfikować, ale te pierwsze 45 minut, no to wydaje mi się, że trudno byłoby znaleźć konkurenta dla tak rozegranego spotkania przez Amerykanów. 4 zdobyte bramki, czyli w tym jednym spotkaniu oni zdobyli więcej goli niż w całym turnieju w Katarze. Na poprzednim mistrzostwie. Mało tego, oni zrobili więcej bramek niż w całym turnieju w 94 roku, który też organizowali. Tylko na kilku turniejach, tam gdzie doszli do ćwierćfinału w 2002 roku w Korei, tylko na tym turnieju w tych ostatnich latach byli skuteczniejsi, więc wydaje się, że ten jeden mecz pokazał, że można grać ofensywną piłkę, że można zaspokoić to, czego oczekuje od nich naród. I jeżeli oni faktycznie chcą zbudować coś więcej na przyszłość, no to takie mecze są idealne dla nich. To jest jakby dowód na to, że patrzcie, w piłkę nożną można grać też w taki sposób, że to jest jakaś alternatywa dla tych sportów tradycyjnych w Stanach Zjednoczonych, nie? Że na takim...
Że tam jest show.
Tak, że na takim meczu też jest show. No ale zobaczymy dalej, co będzie, bo to jest jedno spotkanie, więc wiesz, lepiej się nie rozpędzać. Tak.
Wiesz, Przemek, pamiętaj, Przemek, oni mają kilku zawodników w lidze, którzy robią show, jest nim Messi.
Jest takiego, kojarzymy, no.
No, za chwilę może, znaczy nie może być, mi się wydaje, że po tym, co widziałem, to raczej będzie za chwileczkę Lewandowski. Ale oni potrafią, oni, to tylko właśnie, to mi było, ja byłem zaskoczony tym, bo to był, no dobrze, na razie widzieliśmy 4 mecze tylko. To był oczywiście najlepszy występ jednej drużyny w meczu, a 45 minut pierwsze, no to fenomenalne. Wiesz, oni tak naprawdę mając 2-0, przecież oni strzelili jeszcze gola nieuznanego, bo wcześniej był spalony, nie? Tak. Ale zobacz, jaka dziurawa była ta, jak oni potrafili dziurawić obronę paragwajską, no ale zobacz, oni tak jeszcze na sam koniec tego doliczonego czasu gry pierwszej połowy jeszcze zrobili jedną akcję, strzelili kapitalnego gola na 3-0. Mhm. No i wtedy już kamery tylko mogły pokazywać tych wszystkich, wiesz, tam Bill Gatesa i tam jeszcze aktorów.
George Lucas.
Tam ogólnie te kamery to praktycznie chyba co
dwie... Całkiem niezłe Gwiezdne Wojny
wyszły. Ja się zgodzę tutaj z tym, co Przemek powiedział niedawno, że mecz Stany Zjednoczone w takiej dyspozycji i Turcja, jakiej się spodziewamy, takiej właśnie takiej żywiołowej, energetycznej, takiej technicznej piłki, to naprawdę może być bardzo, bardzo dobre danie. Tylko ciekawe jest, kiedy oni grają.
Nie, słuchaj, ale...
Przydałoby się w niedzielę do obiadu, ale chyba nie zdążą.
Ale w drugiej kolejce grają za Australią.
Z Australią, no to mogą
to, też to jest taki, to taki, wiesz... No, znaczy, no
to może być mecz o pierwsze miejsce z Turcją, no to też może być ciężar gatunkowy. Oczywiście...
Gatunkowe, no ale no wiesz, za Australią...
Nie, fajnie, żeby było coś, żeby było, bo ta drobinka, o której wspominasz, to też będzie miało istotne znaczenie, bo my mówimy, kto na kogo może trafić, to jest istotne, ale też kto, gdzie będzie musiał się przemieścić, bo to nie jest Katar, że w ciągu jednego dnia trzy mecze może zobaczyć i wszystkie na żywo. Tam trzeba się przemieszczać i to będzie ważne właśnie, kto przez jakąś tam pomyłkę, przez jedną bramką, czy jakimś tam remisem zawali sobie właśnie tą lokalizację, bo ta lokalizacja też będzie bardzo ważna. Czy będziesz grał w Meksyku powyżej, nie wiem, 2000 metrów, czy ile tam jest, w Monterrey.
No, 2200.
Na rozrzedzonym powietrzu i tak dalej. Czy będziesz grał sobie w Los Angeles, czy
w Meksyku jest 2200, w Guadalajara chyba jest 1600, coś takiego.
Generalnie większość stadionów jest powyżej 500 metrów.
Azteka jest poziom 2200.
Azteka na 2200.
No to będzie miało znaczenie, Wojtek, wiesz, bo mówię, to pamiętam, że jak nasi narzekali w Korei właśnie, że te zmiany były takie, że w jednym mieście było tak. Ty przynajmniej nie byłeś w Korei?
Nie
byłeś. Że właśnie ta wilgotność była inna i tak dalej.
Nie mogłem tam być, bo przenosiłem meble w Londynie.
Tutaj się zmieniają, nie dość, że się zmienia temperatura, zmienia się strefy czasowe.
Tak,
jest kilka stref czasowych.
Tak,
zmienia się wysokość nad poziomem morza, więc to jest bardzo istotne. Ja nawet jakiś czas temu czytałem takie opracowanie o tym, jeżeli się podróżuje powyżej 500 kilometrów na spotkanie, to o ileś tam procent spada skuteczność twoich działań. No, o 4% czy coś takiego. To było na podstawie akurat koszykarzy, ale można założyć, że każdy sportowiec długo podróżując na swoje spotkania, swoje wydarzenie, jednak tą podróż w jakiś sposób odczuwa. Jeżeli to skumulujesz i będziesz podróżował przez 40 dni, bo będziesz musiał się przemieszczać, no to wydaje mi się, że na koniec ostatecznie to może mieć znaczenie i nie tylko aspekt sportowy będzie odgrywał rolę.
Ale też nie wiecie, no, sprawdzaliśmy wszystko, tak? Możliwości, wiecie, no, w drabince na przykład Radka Majewskiego była sytuacja, gdzie w 1:16 Argentyna z Hiszpanią się spotyka, no bo wiadomo, bo on nie dał Hiszpanów na pierwszym miejscu tam chyba.
A ja od razu po wyjściu, więc to ja dałem Argentynę.
Twoja grupa była tak, że byłeś 3 z Ameryki Południowej, no właśnie. Tak. Dlatego gdzieś tam zawsze to może być, no ale też zastanawiam się, no mi się wydaje, że jako gospodarze Amerykanie, jako ci najważniejsi gospodarze, coś mi się czuję, że oni będą chcieli wygrać grupę, bo nie będą się musieli za bardzo oni poruszać. Nawet jak zmienią, to nie będą to, wiecie, oni gospodarze mają najczęściej to, że oni jak zaczynają mistrzostwa, to mają najwięcej dni przerwy pomiędzy następnymi spotkaniami.
Tak, ale wiesz, to oni mają też tak już jak gdyby w domyśle ułożono taką ścieżkę, że zajmą to pierwsze miejsce, bo ja mówię na przykładzie Niemiec w 2006 roku. Pamiętam, Niemcy mieli tak, że wychodzą z pierwszego miejsca, najpierw mieli ustalone, że grają z nami, grają w Dortmundzie. Ja pytałem nawet wtedy, dlaczego byłem na tym meczu, dlaczego w Dortmundzie, bo w Dortmundzie zawsze wygrywamy.
No i akurat to dlatego na... Kanada grała w Toronto, a nie w Vancouver, tak. Mimo że Vancouver mają lepszy stadion, bo w Toronto nigdy nie przegrali ważnego meczu. Tam była seria 17
meczów. Szemek, wiesz co, i później ustalili sobie, że jak zajmą pierwsze miejsce, to będą grali znowu na jakimś takim bezpiecznym stadionie dla nich, w cudzysłowie takim szczęśliwym stadionie. I tak mieli tą ścieżkę ułożoną i na końcu coś tam się... Oni w Dortmundzie chyba przegrali z Włochami, tak?
W Dortmundzie
przegrali. Tak. Czyli jednak przegrywają, te są stadiony, jednak przegrywają. Ale mówię, to w zamyśle jest coś takiego, że gospodarz ma taką możliwość, bo przy samym losowaniu też od razu są przypisywani do pierwszej grupy, chyba tak jest coś, tak było, jak był jeden gospodarz, tak było, że tak. Gospodarz będzie przypisany do grupy tam numer jeden i będzie grał tu, już to z góry było wiadomo. I myślę, że oczywiście jak jest początek turnieju i 40 dni do końca turnieju, to nikt o tym nie myśli, ale myślę, że sztaby te logistyczne, tak jak w PZPN-ie byli ludzie odpowiedzialni, to myślę, że no w każdej reprezentacji też na takim poziomie pracują, bo naprawdę to było na bardzo wysokim poziomie. To wszystko mają zaplanowane właśnie, te strefy czasowe, gdzie jest korzystniej, gdzie nie, dodatkowo hotele już mają też przygotowane, przecież my też mieliśmy wszystko zaplanowane w przypadku awansu, mieliśmy grać ostatni mecz w Chicago, Lewy mógłby się pokazać wtedy w tym meczu, szukaliśmy później sparring partnerów, wzięliśmy Ukrainę i Nigerię, a mieliśmy grać ostatni sparring w Chicago, tak wszystko było zaplanowane, bo dużo reprezentacji grało w Stanach ten ostatni swój sparring, prawda?
No i Niemcy w końcu ostatecznie grali w Chicago.
No, Niemcy zagrali, tak.
A ty wierzysz, Czesiu, jako były selekcjoner w takie coś jak mit założycielski reprezentacji, że właśnie taki na jednym meczu i inaczej. Ile to jest paliwa dla drużyny, co możesz zbudować na jednym meczu? Czy to jest po prostu historia jednego meczu zamknięta i to są, chciałem już przeklnąć, to są zwykłe bzdury.
Możesz przeklinać, widziałem się program, to też przeklinał. W tym, nie są ty w pokoju, ale w swoim pokoju. Przemek, jest coś takiego, że sukces rodzi sukces w każdym biznesie, czy w firmie, coś robisz, coś się udaje, to masz do czego zawsze wrócić, możesz się do czegoś odwołać. Słuchajcie, no teraz jest gorzej, ale wcześniej zrobiliśmy fantastyczną rzecz i myślę, że oczywiście Stany nie będą przeceniały tego wyniku z Paragwajem, gdyby oni wygrali z Argentyną czy z Brazylią, to można było o tym mówić. Ale też pamiętam, jak Arabia wygrała Saudyjska z Argentyną, to też sukces miał rodzić sukces. No i tam już się mówi o Maybachach od Szejka i tak dalej, cuda na kiju. Oczywiście okazało się to nieprawdą, bo jak później byłem w Arabii Saudyjskiej, pytałem, jak to wyglądało. Nic takiego w ogóle nie było w planach, a tu się na całym świecie mówiło, że dostali już tyle i tyle milionów każdy za pokonanie. No i pamiętam, jaki był efekt, że drugi mecz z nami przegrali i później nie wyszli z grupy. Myślę, że w przypadku Stanów Zjednoczonych będzie trochę inaczej, ale zawsze mój kolega, taki asystent, zawsze mówi, zawsze jest lepiej wygrywać. Zawsze jest lepiej wygrywać niż przegrywać. Kowal, ty jako zawodnik, czy to sparring, czy to cokolwiek, po to grasz, żeby wygrywać, tak? Bo takie gadanie, gra z kim sparring, ktoś mówi, a wynik nie jest ważny, to po co grasz? To lepiej gierkę zrobić, nie wiem, blok nie, na tak blok, paka na pakę
tak
i gramy.
Podobno nie wolno mówić do dzieci w tym sporcie, że słuchaj, wynik nie ma znaczenia i tak dalej, że jakby niby nie ma znaczenia, ale na przykład jak mówię do swojej córki, to mam poczucie, że jestem kłamcą, nie? Że tak nie powinienem mówić.
A później przychodzi ten dzieciak, który przegrał mecz i płacze gdzieś tam po kątach w mieszkaniu, bo trener mu...
Przemek dzisiaj przeżył, jego córka grała w tenisa, sam przyszedł roztrzęsiony, tak jakby on grał ten mecz, także to boli. To znaczy, porażka zostawia ślad i sukces zostawia ślad, tylko że ten przyjemniejszy ślad zawsze zostawia sukces sobie.
A już jak jesteśmy przy...
W porażce to człowiek szuka jakichś takich dziwnych usprawiedliwień, typu, no wiesz, jeszcze wiesz, ile ci brakuje do kogoś, no to głupie gadanie czasami.
Tak, ale tak jak... Nawóz do sukcesu.
Ale wiecie, no tak jak jeszcze jesteśmy przy Amerykanach, no to wiemy doskonale, tak, że jak się zbliżają jakieś letnie igrzyska olimpijskie, to czy zimowe, to przecież ci Amerykanie, to oni są tam tak jakby nagle wyskoczyli. Czasami potrafią oczywiście, co jest, nie widać było siatkarzy, pojechali do igrzyska, tak. Wygrali igrzyska, tak? No, no zobaczcie, no mieliśmy ostatnio przykład hokeistów. No, wydawałoby się, że Kanada jest nie do ruszenia. No nie no, Amerykanie, a my jesteśmy
pojechał.
Tutaj, nie? Dlatego, tak,
ale... Że oni są w stanie coś zrobić.
Tak, i oni, i wiecie, no, oni tam, dla nich to takie mecze, na przykład ten z Australią, czy ten z Turcją, to oni nawet jak będą mieli pewny awans i nawet może być tak, że no dobrze, walczymy o pierwsze miejsce, tak, oni powalczą o to pierwsze miejsce, oni nie będą się zastanawiali, jak się może ułożyć drabinka, bo też nie do końca od nich będzie zależało, pamiętajmy, że drabinki to decydują te drużyny, które grają w tych ostatnich grupach na koniec, nie? Wielokrotnie się zdarzało, że słuchajcie, ale tam możemy za szybko trafić na tych, a to może nie wygrywajmy tego spotkania, może lepiej skończmy na drugim miejscu, żebyśmy nie mieli później za bardzo problemów. Będą tam poszukiwania, ale to dopiero mówię, za jakieś 2 tygodnie, jak się będą kończyły, będzie się kończyła faza grupowa. A na dzień dzisiejszy, no to no cóż, no, po takim spotkaniu do kogokolwiek ewentualnie się tam, no nie wiem, no zobaczymy dzisiaj, bo dzisiaj mamy 4 mecze, tak?
To znaczy, jedyna rzecz, która można się doczepić, to, że nie było 100% frekwencji, bo tam gdzieś były jakieś przebitki, że trochę w miejsc wolnych były jednak te za kilka tysięcy dolarów.
Ale to bardziej, co to wynika chyba z tego, że ludzie nie zdążą wrócić na początek drugiej połowy, zostawiają wolne miejsca. Wydaje mi się, że tam w Los Angeles chyba był sellout, że to był wyprzedany stadion.
Być może.
Ale z kolei, co jest prawdą, że w Toronto, mimo że to był pierwszy mecz Kanadyjczyków na Mistrzostwach Świata u siebie, to jeszcze na godzinę przed meczem było 1000 wolnych biletów. Znaczy po prostu ceny biletów są tak kosmiczne, że te najdroższe bilety, te jakieś tam pakiety bardzo drogich biletów były po prostu dostępne. Także jakby ktoś wczoraj był w Toronto, miał dużo kasy, to jeszcze mógłby na mecz Kanadyjczyków z Bośnią się załapać.
Nie będę was pytał o piłkarza meczu. Po prostu go wywołam. Boski zawodnik tego meczu.
Boski Johan.
Teraz. Ta-dam! No nie ma co do tego chyba wątpliwości.
Tak,
przepiękna to historia. Naprawdę dobrze to wyglądało.
No w ogóle to jest bardzo ciekawa historia, bo on tak naprawdę w zasadzie nie jest Amerykaninem. Rodzice Nigeryjczycy, Anglicy w zasadzie, bo
tutaj jest błąd na tej grafice, wiecie o tym. Mówię to do ludzi,
którzy... 2 gole. Mówią,
no tak, 2 gole, nie jeden. Zresztą sama liczba, sama...
jeden gol, ale...
gole, jeden się nie zgadza.
No jeden nieuznany.
Urodził się w Nowym Jorku tylko dlatego, że jego mama poleciała do swojej rodziny w 7. miesiącu ciąży i gdy chciała wracać do Londynu, do domu, to na lotnisku została zatrzymana przez służby, bo jeden z, nie wiem czy, z oficerów w każdym razie na lotnisku uznał, że jest w tak zaawansowanej ciąży, że jest to niebezpieczne i została wycofana z lotniska. No i urodziła swojego syna Folarina w Nowym Jorku i spędziła tam następne kilka miesięcy u rodziny na Brooklyn.
Myślałem, że na lotnisku. Jak
I tylko dlatego mógł być tak naprawdę bliżej mu oczywiście do Anglii, bo jest Anglikiem, nawet do Nigerii, bo rodzice pochodzą z Nigerii, ale wybrał obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, któremu przysługiwało i na tej podstawie został wielkim bohaterem Stanów Zjednoczonych. Także ciekawa historia, ale na pewno na nią zapracował, bo to jest piłkarz, który on w ogóle kształcił się w szkółce Arsenalu. Tam za bardzo nie zaistniał, był wypożyczany najpierw do Middlesbrough, potem do Francji, do Reims i tam już zaczął strzelać bramki na potęgę i ostatecznie trafił do Monaco i w tym Monaco całkiem nieźle się w tym sezonie spisywał. No i w reprezentacji, jak widać, też się całkiem nieźle spisuje, wygrał rywalizację, bo jeszcze do ostatniego meczu sparingowego nie było pewne, czy on będzie podstawowym zawodnikiem, czy jednak Ricardo Pepi będzie grać na tej pozycji. No i tak wszystko się ładnie poukładało.
Ale powiesz, Wojtek, ja tylko przypomnę, że partnerem kanału Zero jest JBW Bałdyga, czyli dlatego pokazywaliśmy też tego zawodnika, czyli producent boskich kiełbas bez osłonki, idealny na grilla czy ognisko, wpadajcie do nich na stronę, sprawdzajcie sami. Proszę Wojtku, daję ci głos.
Ale widać było w tym spotkaniu już za tą siłą amerykańską też, jak on się wszędzie potrafił gdzieś tam znaleźć. No, przy tym golu pierwszym nieuznanym, no bo którego jemu nie uznali, no oczywiście, bo był spalony, ale tak, tam się znalazł, strzelił. Później ta bramka po podaniu Pulisica, no ale przy tej trzeciej, jak tam wyszedł tą rozpadłą piłkę, tam bo oczywiście też był jakiś kontakt z obrońcą, mogła ta piłka gdzieś uciec.
Szlizg był taki.
Tak. Ale jak już zabrał się do lewej, jak wywalił po widłach na siłę, ale jaką siłę tam włożył do tego strzału. Tak. No Messi to był taki opasika, by tylko lekkiego dał, nie, żeby wpadła przy słupeczku.
Troszkę ryzykował, co? Bo mogło się skończyć małą kompromitacją.
Mogło polecieć wysoko, tak, ale to pozamiatał i trzeba przyznać, że no mamy pierwszego gościa, który ma z dublecikiem, jest już na tym. Teraz czekamy na kogoś z hat-trickiem.
No może dziś już nocy, no też, o Brazylia.
No, no to raczej nie, czekam na, raczej wiesz co, czekam chyba na pierwszego hat-tryka, to będzie strzeli ktoś z reprezentacji Niemiec z tymi z Curaçao.
Okay.
No to tam coś czuję, że tam może być. Ale zobaczcie, mamy cztery mecze, już tak, mieliśmy tak, gola z autu, gola z rzutu rożnego, samobuja.
Trzy czerwone kartki w jednym meczu.
No czerwona już tak, no, ale tak już...
Jeszcze, anulowana żółta.
Jeszcze karnego nie mieliśmy, nie?
O, anulowana żółta, to jest ciekawostka. Anulowana, prawda? Tak, w tym meczu na początku drugiej połowy.
I co ten, słusznie, który symulował, dostał żółtą.
Tak.
Fajna akurat jest.
Nazwali to mistaken identity, czyli pomylona...
Tożsamość.
Tak. Zawodnika, który powinien zostać ukarany, nie?
A już Hiszpanie już piszą, że przeszedł do historii, bo to ich sędzia.
Tak?
To ich sędzia był, nie? No, tak.
Ten Navarre.
No, jakiś...
Tak, Cerro Grande. No, na warze był.
No, właśnie,
on wezwał sędziego.
Tak, bo oni pisali.
Tego głównego, ale bo głównym był Holender, wydaje mi się, Matki.
Tak, ale właśnie tam, bo pisali właśnie, Cerro Grande.
Kiedyś taki piłkarz był, Valerii Goszkoderia, grał na Ukrainie, w Czarnomorcu, Odessa i później grał tutaj już w Stalowej Woli, było tylko Gdynia, z dołu tylko wracamy. I on przyjechał do Polski, to był początek lat 90. i on mówi tak bardzo rozsądny, taki po fizkulturnym instytucie, taki otwarta głowa, sztuką się interesował, niestety już nie żyje. I on wtedy mówi, to były te 90. lata, oprócz kowal waszego medalu na igrzyskach, to tam za wiele się w reprezentacji nie działo. Mówi o pierwszej reprezentacji, nie było tych awansów. I on mówi, słuchaj, ja oglądam telewizję i wy ciągle mówicie, że jest jakiś polski akcent, bo ktoś tam na trybunach siedzi, bo gdzieś tam ktoś kogoś zna, bo gdzieś mówi ten polski akcent, no zawsze mówi, teraz mówisz o hiszpańskim akcencie, wiesz, że jest hiszpański akcent, bo ten właśnie tak mi się skojarzyło.
Tak, ale z tym to Valerii wynika z tych lat takiej biedy sportowej.
Tak, i szukaliśmy tych polskich akcentów.
I to nawet do dzisiaj tak jest, że jak ktoś zapyta, nie wiem, jakiegoś innego piłkarza, o Roberta Lewandowskiego, to robi się z tego od razu wielka chryja.
Tak.
A moim zdaniem to poszło w drugą stronę, bo teraz to może wynikać z poczucia dumy, że masz takiego piłkarza. Tak, gdzieś się przecięły jego drogi z jakimś gościem, więc pytasz o to, czy tam, nie wiem, jakaś była taka aferka, przypomnij Mikołaj, albo ty masz dobrą pamięć takie rzeczy, że ktoś zapytał kogoś o Kamila Glika, to nie był przypadkiem Krzysiek Marciniak? Było coś takiego, że rzucili się na niego ludzie, a tak na dobrą sprawę, to on zadał zupełnie normalne pytanie, tak? Tak jak Michał Żyro powiedział to Virgila van Dijk'a, że...
Czy mnie pamiętasz?
Czy mnie jeszcze pamiętasz?
Legia Celtic.
To fajne właśnie, bo ten van Dijk taki zagrał od tamtej pory, no pewnie z 200 meczów w jakimś turbo wysokim poziomie i nagle... jakaś tam żarówka mu się zapaliła jednak w głowie, że był taki mecz, który pewnie chciał wymazać ze swojej pamięci, bo to...
Tak,
znaczy,
tak.
Dwumecz był udany, ale przez papierologię, tak? A sam mecz w tamten, który...
Tak, chyba chodziło faktycznie o Glika, który grał z którymś z piłkarzy obecnych.
W Monako.
W Monako grał,
w Monako.
Tak.
Monako. Ale nie mogę sobie przypomnieć, natomiast poszło to zdecydowanie w drugą stronę i moim zdaniem nie ma nic złego w poszukiwaniu polskich wątków czy polskich akcentów, ale jeśli one są miłe po prostu, tak?
Tak, no bo, ale wtedy zobacz, na siłę szukaliśmy, żeby coś się mówi o Polakach. Hokej gdzieś ktoś mówił, Polak na trybunach, a polski sędzia.
Kamil Glik nie był z Mbappe?
Był razem z Mbappe.
Tak, byli z Mbappe.
Ale to chyba nie był Mbappe.
Tak, to nie chodziło o Mbappe.
Ale wiesz, spotykasz jakiegoś gościa za granicą, nie wiem, coś na wakacjach, pijesz jakiegoś drinka nad basenem i od czego się najczęściej zaczyna rozmowa? No zaczyna się od piłki nożnej, tak?
On wiesz, nawet chyba po meczu, tak sobie przypominam, że chyba koszulkami się nawet z Mbappe wymieniał i rozmawiali z sobą też na pewno Kamil z Mbappe.
Dostaję informację, że za 10 minut będzie gotowy Kuba Białek. To bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, dlatego że chciałem porozmawiać z nim o Haiti. On do naszego magazynu papierowego pisał taki tekst o Haiti. On jest w ogóle specjalistą od pisania o trudnych sprawach, ale o ile postraszył nas Meksykiem, to polecam wszystkim gorąco tekst o Haiti. Wątpię, by ktoś po jego przeczytaniu chciał się tam wybrać, ale może taki tekst ku przestrodze. Bo naprawdę Kuba fajnie oddał krajobraz tego kraju i też jakby to pokazuje skalę abstrakcji, że ta drużyna akurat jest na Mistrzostwach Świata, jak tam jest bardzo niebezpiecznie, po prostu jest jeszcze gorzej niż w Meksyku, więc Czesiu, dzisiaj do poduchy masz takie zadanie, pracę domową, obowiązkowo musisz przeczytać tekst o Haiti, będę
odpytywał. Ja ci mówię, że ja mam przed oczami Haiti i tą ławę w domu u mamy, i ten obrót taki z 1974 roku taki z taką lekką gąbką i tam były wszystkie wyniki reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata i Polska Haiti 7-0.
Ale na obrusie?
Na obrusie, taki obrót, ale taka gąbka taka była, wiesz, jak to kiedyś wyglądało. Ja te wszystkie wyniki na pamięć znałem właśnie, kto z kim kiedyś.
Bo dzisiaj tutaj rzuciłeś nazwą Rubin, a kiedyś u mojej babci w Czeladzi zapalił się telewizor Rubin i od niego się zapaliła zasłona i mam...
Ale one się paliły...
One się często paliły, tak?
No, wszystko się paliły.
Rzadko się nie paliły. Pożar w nocach. Niestety się paliły.
Ale u mnie był ametyst czarno-biały.
A u mnie był właśnie też...
Jeszcze był taki beryl.
A potem...
Beryl i ametyst.
Nie pamiętam, już taki kolorowy bal polski.
Ale wiecie, wyczytałem gdzieś taką ciekawostkę, że w 1974 roku o awansie do finału mistrzostw, którym my też byliśmy, była grupa, trzy zespołowa. Byliśmy my, Szwedzi i Niemcy, tak? W tej grupie. I to zdecydowało, że...
Jugosławia chyba jeszcze, nie?
Ale już później po wyjściu dalej z tego, że i tam zdecydował jeden Trump, w Szwecji jakiś nie strzelił karnego. My przegraliśmy z Niemcami ten mecz na wodzie, ale remis by nam też nie dawał finału. Byśmy do finału nie doszli. Niemcom wystarczał remis w tym, żeby awansował do finału, ale żeby ten Szwed strzelił bramkę w innym meczu z karnego, to my byśmy grali o piąte, szóste miejsce. Ja myślałem, że to było tak jak teraz, że półfinał normalnie się gra i tak dalej. Do czego zmierzam? Że ciągle się to zmienia i tak dalej. I jak rozmawiamy o mistrzostwach, to trzeba sobie przypomnieć, jakie były...
Jugosławia, Szwecja, RFN, taką mieliśmy. Drugą, tak? Tą drugą ścieżkę.
Cztery zespoły były? Czy trzy?
Tak mi się wydaje. Z Jugosławią 1-0, ze Szwecją 1-0.
Ale w 80...
Czy tam 2-1 z Jugosławią.
Ale w 82 też mieliśmy przecież drugą grupę. Rosja,
też
Belgia.
Też były po trzy, tak. Też
Rosja, Rosja, Belgia.
A Włosi było... trafili Argentynę, Brazylię, prawda?
Tak, tam była dopiero. Ale widowiskowa była.
No, widowiskowa. No
tak, Haiti było w pierwszej grupie. Mieliśmy Argentynę, Włochy, Haiti. Taka była pierwsza.
Tak. No możliwe, jeszcze muszę doczytać. I tak, i tam mówię, że gdyby ten Szwed strzelił karnego...
Zwycięzcy grali finał, a drugie miejsce grał...
W 1974 roku.
Tak. I żebyśmy nie grali...
Grupa Argentyna, Włochy, Haiti.
No ale druga faza. Ale
druga faza.
W drugiej fazie. Druga faza, już mówię, nie ma.
Nie było.
RFN, Polska, Szwecja, Jugosławia.
A, no dobrze, brawo, Przemek. Ale dobrze, właśnie tak. Chodzi o karnego, że...
Z Jugosławią był 2-1 czy 1-0?
Szwed nie strzelił karnego.
Z Szwecją 1-0.
I ten chyba w meczu Jugosławia-Szwecja. I to zdecydowało...
Szwecja Jugosławia było 2-1.
A no, jakby była jedna bramka, więc zobacz nazwisko na te, kto karnego nie strzelił, Szwed. Jakby strzelił tego karnego, to nas nie ma, gramy o piąte, szóste miejsce. Ja myślałem, że to tak trochę inaczej wyglądało.
Na prawie tak niebezpieczne manowce,
nie, no dobrze,
bez droża w Meksyku.
Słuchaj, to są najlepsze lata polskiej piłki, to warto o tym rozmawiać, także no...
Nas... Nie ma tutaj o przestrzelonych karnych nic.
A tak, ja to znajdę. Na jutro się przygotuję, jak będzie Rubin, to jeszcze rozrysujemy, jak tak. Nie strzelił.
Tutaj
tego.
O Haiti, przypomnij właśnie sobie obrót.
Trapen Kamp, tylko jakoś się nazywał Szwed jakiś, nie strzelił karnego.
Dobra, słuchajcie, zanim się połączymy z Kubą, ja powiem tylko, że wystartował mundial. Wszyscy wiecie, bo inaczej byśmy tu nie siedzieli. Czas zatem zrobić zapasy. Jeśli podczas meczów nie wyobrażacie sobie siedzenia bez przekąsek, mamy dla was bardzo dobrą informację. Z kodem 0 tylko do niedzieli zgarniecie 30% rabatu na nasz popcorn, który tutaj stoi na stole trzymany w bezpiecznej odległości od Kowala. Na resztę produktów obowiązuje stały rabat 10%, ale Czesiek może potwierdzić, że to nie jest sztuczny popcorn, tylko...
No poczekaj, Stefan Taper nie strzelił, nie strzelił karnego z Polską.
To z Polską jeszcze, tak? A no właśnie o tym Taperze mówiłem. A wygraliśmy z nim 1-0, tak?
1-0, tak.
Jan Tomaszewski mówił, tak?
W 64 minucie przystanie 1-0 dla Polski, jego strzału bronił Jan Tomaszewski.
No i to zdecydowało, że graliśmy o finał. My mieliśmy szansę w ostatnim meczu grać o finał, a w efekcie zagraliśmy o trzecie miejsce.
No to czyli... gadamy dalej o Haiti i niebezpieczeństwach z tym związanych, bo jest z nami człowiek, o którym Meksykanie śpiewają, że jest Meksykaninem. Widziałem taki filmik w internecie i jest to takie ocierające się o wyparcie obywatelstwa. Ale mam nadzieję, że
ale
jednak...
To oni śpiewają, to oni
ale
śpiewają,
widzę,
nie.
Po pierwsze, znalazłeś miejsce, Hermano. W którym wreszcie są jacyś ludzie i nas cieszy, bo to znaczy, że może będziesz miał nowych przyjaciół, a po drugie, dużo lepiej cię widać i słychać, jesteś dobrze oświetlony. Czy to jest Galeria Mokotów czy Arkadia?
Nie, to jest lotnisko w Guadalajarze, moi drodzy. Jesteśmy w trasie, bardzo intensywny dzień za nami, bardzo intensywny dzień przed nami, albo w trakcie jesteśmy, więc z lotniska dzisiaj takie łączenie. Pokażę wam, o czym pisze meksykańska prasa, bo kupiliśmy trochę gazetek i tutaj fajnie widać te różne konteksty. I właśnie może wam pokażemy też trochę ludzi, bo za nami dzieją się fajne rzeczy za sprawą wolontariuszy, ale może zaproponuję na początek gazety. Słuchajcie, mamy tutaj gazetę Metro, która już grzeje mecz Korea-Meksyk, zapowiadając go starciem mariachi, czyli
Kontra K-pop.
Lokalnej. Tak, kontra K-pop. Nie wiem, co z tego egzotycznego starcia może wyjść. Tutaj widzimy, że sztuczną inteligencją się posługiwali chyba graficy tej gazety.
Bardzo widać, wiesz? Bardzo to widać, niestety.
Tak, ale muszę powiedzieć, że zdarzyło nam się w Guadalajarze widzieć różne reklamy nawiązujące do K-popu, właśnie skierowane pod koreańskich turystów. Chyba pizzeria się reklamowała K-popem, że tam można zjeść pizzę w rytmach K-popu. Nie wiem, jak to można zrobić, ale właśnie tak próbowali przyciągnąć tych turystów z Korei, których nie ma dużo. Nie ma dużo tych turystów, ale do tego jeszcze przejdę, bo jeszcze skończmy gazetkę Metro. Ona ma dwie okładki. Ciekawa konfiguracja. Na drugiej okładce jest ładna pani z kompa, więc może tak ją trochę zasłonię, żeby nikt się nie poczuł zgorszony. Tutaj gazeta żyje osobami zaginionymi. O tym temacie mówiłem już wielokrotnie. Czujemy się zagrożeni. Tutaj z tytułu krzyczą osoby, które protestowały. Mają taką flagę Welcome to Mexico, Terra de Desaparecidos, czyli witamy w Meksyku na terenie zaginięć. Także nie jest to zbyt optymistyczne zaproszenie do tego kraju. Na szczęście już wyjeżdżamy z Guadalajary, także nam udało się uniknąć kłopotów. Mamy dalej artykuły o pani prezydent, która świętowała mecz ze strefy kibica. Tutaj jest zdjęcie blisko ludu, pani Sheinbaum. 55 tysięcy osób tutaj w stolicy Meksyku oglądało mecz ze strefy kibica i podkreślają to, że właśnie było to takie fajne zachowanie, bo wielu kibiców nie może sobie pozwolić na kupienie biletu. Przejdźmy do gazety Mural. Zobaczcie, jaka ciekawy format gazety, bardzo taka wysoka ta gazeta. Trzeba mieć silne ręce, żeby ją utrzymać i czytać. Więc tak się chyba to czyta. No. Mocna rzecz. Ale tutaj na pierwszej stronie dziennikarze zwracają uwagę na to, że kibice świętują, ale turystyka kuleje. Spodziewali się lokalni hotelarze, lokalni restauratorzy znacznie większych tłumów. Były takie założenia, że 90% hoteli będzie wyprzedanych w stolicy Meksyku, a jest tylko 65% w związku z mundialem. Także no, jeżeli na takiej imprezie 35% pokoi w hotelach jest wolnych, to świadczy o tym, że zainteresowanie nie jest aż tak duże. Na pewno nie widać tutaj zbyt wielu kibiców z zagranicy. Jest zainteresowanie bardzo dużo, ale lokalnych, którzy być może nie potrzebują aż tylu hoteli. Widać też tutaj, że w Guadalajarze 60% obłożenia hotelowego, a zaplanowano 78%, więc no, pewne rozczarowanie. Jako powody tej posłuchy dziennikarze wskazują brak masowego napływu turystów, demonstracje i protesty, konkurencję ze strony innych platform wynajmu, gdzie można wynająć sobie nocleg poza hotelem i też bardzo drogie bilety, które trochę odstraszyły turystów. Mamy też opinię jednego z czytelników, który tutaj wysłał swoje zdanie do dziennikarzy. Dziennikarze opublikowali to zdanie. Jest to kibic, który był na mundialach 1970 i 1986 i wspomina je z niezwykle dużą czułością, bardzo dobrze się bawi. Natomiast jeśli chodzi o ten mundial, ja przeczytam z komputera, bo tutaj musiałem pomóc sobie moim kolegom chatem GPT. Jeśli chodzi o ten mundial, to widzi kraj podzielony, wyniszczony przez wiele przejawów przemocy, których sam rząd nie zdołał lub nie chciał opanować ani wyeliminować. Widzi też prezydentkę, która nie pojawiła się na inauguracji, aby uniknąć wygwizdania i okrzyków dezaprobaty ze strony publiczności. I tutaj wyrokuje, że postrzeganie Meksyku w innych krajach będzie fatalne po tej imprezie. Także ten gest pani Sheinbaum, która nie pojawiła się na meczu, ma wiele oblicz i są tacy, którzy go doceniają, a są też tacy, którzy twierdzą, że zrobiła to ze strachu, żeby nie uniknąć gwizdy.
Kuba, gdzie ty się teraz wybierasz? Bo jesteś na lotnisku, to rozumiem, że nie przyszedłeś sobie tam poczytać gazet, tylko gdzieś lecisz.
Tak jest. Lecimy do Dallas, także opuszczamy Meksyk, lecimy teraz do Stanów Zjednoczonych. A gdzie się wybieram, to może teraz się wybierzcie ze mną. Pokażę wam, w jaki sposób kibice na lotnisku w Guadalajarze są witani, bo to jest naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Każdy kibic, który wychodzi z odprawy i przychodzi do tutaj na lotnisko, jest witany szpalerem przez wolontariuszy, których mam nadzieję, że teraz zobaczycie.
Mm.
No i uciekł zasięg.
No widzisz, i muszę ci, to muszę ci teraz powiedzieć, że to jest bardzo miłe, bo na przykład jak zawsze, jak się z tobą łączymy, to Kowal wychodzi ze studia, a ci wolontariusze witają cię brawami, więc są zupełnym przeciwieństwem Kowala. Musicie się rozmówić po powrocie. To miała być tajemnica, ale jako, że jestem człowiekiem wyjątkowo uczciwym i szczerym, nie mogłem tego dłużej zachować dla siebie.
Zobacz, ile wody wypiłem.
Dziękuję ci bardzo, Przemku. Ale muszę zdementować jedną rzecz. Ja nie byłem tak gdzie tam. My nie mieliśmy takiego powietrza na lotnisku. Dopiero dzisiaj zobaczyliśmy. Ale no, cały czas to śpiewy. Cały czas są brawa dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają. Bo się czują lekko zaskoczeni. Nie wiedzą, co się dzieje. No, bardzo fajna atmosfera. Bardzo taka pozytywna atmosfera. To jest coś, bo mówimy o wielu negatywnych w Meksyku. Ale ta wesołość, ta otwartość naprawdę tutaj wylewa się z ulic, czy ludzie są tacy niezwykle, niezwykle pozytywni, więc to jest na pewno coś, co zapamiętam z tego kraju. A teraz lecimy do Stanów, już nie będziemy wracać do Meksyku, także kończymy ten napad. Etap, no ale to do 13 meczów jest w Meksyku, nie oszukujmy się. To jest mundial, który odbywa się tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych. Meksyk i Kanada zostały wzięte trochę na zaczepkę, żeby wzmocnić tę kandydaturę Stanów. Stany poczuły się urażone, że to Katar został wybrany na organizowanie mundialu 2022 roku, a nie Stany Zjednoczone, więc chciały zrobić wszystko, żeby przystąpić raz jeszcze. To nie jest sensem, że ktoś najpierw zostaje odrzucony, jego kandydatura, i za 4 lata próbuje znowu. Raczej jest tak, że jak ktoś jest odrzucony w tych wyborach na organizatora mundialu, to już nie próbuje. Uznaje, że po prostu ta kandydatura no, z jakichś powodów nie spełniała wymagań i trudno. A tutaj Stany bardzo się starały, no i ukryto taką teorię o tym, że będzie to turniej wielkiej przyjaźni Stanów, Meksyku i Kanady. Jest trochę inaczej, bo takie kraje mają ze sobą bardzo wiele napięć. To jest odczuwalne, no ale jedziemy teraz do Stanów, bo to tam jest serce tego turnieju, to tam, gdzie się rzeczy najbardziej jest.
To usiądź jeszcze na chwilę, bo w tamtym miejscu po pierwsze lepiej cię słyszałem, a po drugie chciałem ci zadać pytanie, na które pewnie mógłbyś odpowiadać 2 godziny, ale poproszę cię o kondensację twoich myśli, ponieważ dzisiaj, a właściwie już jutro, o 3 nad ranem polskiego czasu, Haiti zmierzy się ze Szkocją. Wiemy, że ta szkocka armia już przybyła za ocean, opróżniła wszystkie możliwe lodówki, bo widziałem zdjęcia z samolotów ze szkockimi kibicami. Miały ciężko te samoloty, znaczy ciężko, no zszedł towar, więc wcale może nie tak ciężko, ale może było dużo awanturujących się klientów. Natomiast mówiąc tak zupełnie poważnie, przeczytałem twój tekst o Haiti w magazynie Zero ostatnim i o ile Meksykiem nas przestraszyłeś trochę tutaj, mówiłem, że Czesiek pod eskortą wracał do hotelu, myśląc o kartelach meksykańskich, to Haiti jest tak level wyżej, jest jeszcze bardziej przerażające. Na pewno zrobiłeś jedną rzecz, skutecznie zniechęciłeś mnie, żeby się kiedykolwiek wybrać do tego kraju.
No to dobrze, że cię zniechęciłem, bo wyjazd do Haiti jest bardzo niebezpieczny, lokalsi uciekają z tego kraju. No to jest najbardziej niebezpieczny kraj świata obecnie, spośród tych, gdzie nie toczy się wojna międzypaństwowa, bo to jest kraj, który jest opanowany przez gangi. Stolica, 90% stolicy jest przez nie opanowana. I kto może, to ucieka. Rozmawiałem chociażby z Wajdem Donaldem Guerrierem, piłkarzem, którego doskonale pamiętam z Wisły Kraków. No i on nie był w swoim kraju od 2023 roku, bo potem jak zabito tam prezydenta, prawdopodobnie zrobiły to właśnie gangi. No jest totalna anarchia i rządzi tam kula, rządzi karabin, rządzi przemoc i człowiek, który chce po prostu normalnie żyć, no nie ma tam czego szukać, bo prawdopodobnie straci dom, bo po prostu te gangi działają w taki sposób, że wysiedlają ludzi ze stolicy i opanowują. Ze stolicy i opanowują mieszkania.
To, co było najbardziej przerażające, to, co było najbardziej przerażające w twoim tekście dla magazynu Zera, to, że po prostu sobie zrobili taki samosąd, uznali, że pewne osoby uprawiają czary wudu i zrobią taki rajd po domach i te osoby, to zwyczajnie mówiąc, zabiją. Więc to było straszne.
Tak, no lider jednego z gangów no przeżył tragedię osobistą, bo zmarło jego dziecko w bardzo młodym wieku. No i nie zaakceptował takiej wersji wydarzeń, że mogło umrzeć z powodu choroby. Uznał, że był to czar wudu rzucony przez jednych z lokalnych czarnoksiężników. I no, postanowił odnaleźć tego czarnoksiężnika, a że ludzie no, mówili mu, że nie wiemy, kto to jest i to nie wskażemy nikogo, bo nie było takiej sytuacji. Poza tym, no, w ogóle no, operujemy w dziwnej materii, bo my pewnie nie wierzymy w Buduna, ale tam jednak wiara w tego typu rzeczy jest bardzo duża. No i po prostu zabijał po kolei ludzi. Nie pamiętam dokładnej liczby, ale pomiędzy 100 a 200 osób w ciągu paru dni zostało zabitych, bo szukał osoby, która mogła wrzucić urok na jego dziecko. No trudno to sobie też wyobrazić. Także nie, no Meksyk jest naprawdę krajem, przy Haiti jest krajem bardzo bezpiecznym. No w takim kraju jak Haiti, no nie odbywa się żadne wydarzenie sportowe. No stadion narodowy został opanowany przez gangi haitańskie i nie odbywają się tam żadne wydarzenia. Służy po prostu do czynienia tam przemocy. Także no jest bardzo grubo. Jest
a co,
bardzo
nam pokaże, grubo, co nam pokaże drużyna Haiti, tak skręcając wątek sportowy?
Wiesz co? Paradoksalnie to nie musi być taki chłopiec do bicia, bo tam są piłkarze, którzy grają we Francji, grają w Belgii, jest dwóch piłkarzy bodaj z Premier League. Ja dokładnie nie pamiętam, bo pisałem ten tekst jeszcze przed powołaniami, a generalnie był taki klimat w Haiti, że szukali piłkarzy z haitańskimi korzeniami, którzy chcieliby ewentualnie wystąpić na tych mistrzostwach, żeby pokazać się jak najlepiej. Później była też taka historia, że jeden z piłkarzy zgodził się, ale zrezygnował, bo uznał, że to jest nie fair zabierać komuś miejsce. No ktoś by walczył awans na mundial, a teraz nie pojedzie, a pojedzie ktoś z nazwiskiem tylko dlatego, że jest lepszym piłkarzem i w sumie nie ma wielkiego związku z Haiti, ale ma kogoś tam z rodziny i może się na ten mundial dostać. Także był taki klimat szukania kogokolwiek, kto może pomóc. No i też kilku piłkarzy no, pomogło już w trakcie eliminacji i wywalczyło te eliminacje dla Haiti. Także nie ma tam piłkarzy, którzy grają w lokalnej lidze praktycznie, ale też jest ciekawostka, bo selekcjoner reprezentacji Haiti, który nigdy nie był w tym kraju, nigdy nie odważył się przyjechać, mówił, że żeby odnaleźć haitańskich piłkarzy z haitańskiej ligi, którzy ewentualnie mogliby pojechać na mundial, no, musiał bazować na opiniach i dzwonił do lokalnych skautów i jeżeli ktoś się wyróżniał według nich, to zapraszał go na zgrupowanie. Czyli widział piłkarza dopiero pierwszy raz na zgrupowanie, no bo transmisji z ligi nie da się też obejrzeć, więc bardzo trudne warunki pracy haitańskiego selekcjonera. Ale no tak jak mówię, jest tam wielu piłkarzy, którzy po prostu nie wychowali się w Haiti. Też Waldo Nadgarrier opowiadał, że kiedy jakiś piłkarz przyjeżdżał na kadrę, no bo w zdecydowanej większości właśnie byli to po prostu ludzie, których rodzice by emigrowali z obawy, bo to nie jest kraj, w którym żyje się dobrze, to oni musieli pokazać im, co to jest w ogóle za kraj. I pokazywali też tę bardzo negatywną stronę. Pokazywali gangi, pokazywali biedę, mówili, że reprezentacja jest po to, żeby dać tym ludziom radość, bo ci ludzie, żyjąc w skrajnej biedzie, żyjąc w bardzo dużym niebezpieczeństwie, no potrzebują czegokolwiek, żeby ich życie miało jakiś sens. I właśnie kadra Haiti ma takie znaczenie dla tego kraju. I Waldo Nadgarrier, który wychował się akurat w Haiti, no pokazywał wraz ze swoimi kolegami, co to jest za kraj, co to znaczy zakładać tę koszulkę. Także no to są rzeczy też, ta kadra no ma znacznie większe znaczenie niż pewnie kadra w naszym kraju, która no jest oczywiście czymś, co nadaje rytm naszego życia, ale to nie jest tak, że mamy jedną rzecz, z której się możemy cieszyć, jest to kadra. No mamy bardzo wiele rzeczy, z których możemy się cieszyć i jeżeli nie ma tej kadry na mundialu, no to będziemy się cieszyć czegoś innego. A Haitańczycy, no dla nich to jest wydarzenie no, epokowe. I to też jest ciekawe, że właśnie w takim momencie, kiedy tam dzieją się rzeczy najgorsze od lat, reprezentacja akurat pojedzie na mundial po 52 latach.
Niewykluczone, Kuba, że jutro znowu się zobaczymy, ponieważ kilka rzeczy jest pewnych. Śmierć, podatki, a także to, że ja i Kowal będziemy w tym studiu. Więc
na pewno się zobaczymy, bo będę jutro na meczu Japonia-Holandia, także...
Super.
Także będziemy się łączyć.
Życzymy ci w takim razie bezpiecznego, spokojnego lotu. Kuba Białek.
Dziękuję bardzo.
Nadawał dla nas i dla was z lotniska w Guadalajarze. Straszne rzeczy to są. Nie wiem, jak teraz rozmawiać normalnie o piłce, ale jednak mimo wszystko...
To za selekcjoner.
Chciałbym.
Nie ogląda własnej ligi.
Chciałbym.
Nie mieszka w kraju.
Nie mieszka w kraju. Tak, to na selekcjoner.
Chciałbym was zapytać o mecz, do którego zbliżamy się wielkimi krokami, bo zostało już kilkadziesiąt minut, niespełna godzina. Katar kontra Szwajcaria. Tak jak się mówi o Szwajcarii jako kraju, to jest taki kraj bezpieczny, spokojny, pewny. Są w nim banki, są w nim bogaci ludzie. Tak, reprezentacja Szwajcarii zaczęła być odbiciem tego kraju, czyli jest bezpieczna, gwarantuje pewne rzeczy. Na pewno gwarantuje to, że poniżej pewnego poziomu nie zejdzie. Wiemy, czego się możemy po niej spodziewać i chyba nie mamy wątpliwości co do tego, że to ona jest faworytem tego meczu. Chyba, że, jak to się ładnie dzisiaj mówi, Czesiu, change my mind.
Ja myślę, że na początek na wadze warto położyć Katar i Szwajcarów, zobaczyć, kto jest bogatszy. Myślę, że tutaj...
Sztabki, tak? Żeby zaczęli wyciągać.
Myślę, że tutaj Katar miałby...
Jak Siara i Lipski mogłoby to wyglądać.
Siara, tak? I Lipski. Ale jeszcze kończąc tą przerażającą relację Kuby Białka, ja tak się zastanawiałem, mówił 65% obu w hoteli, no wiadomo, ludzie tam nie chcą za bardzo jeździć. Patrzcie, jakie reprezentacje grają w Meksyku. No wiadomo, Meksyk gra, RPA, Korea, Czechy, Tunezja, Szwecja, Japonia, Uzbekistan, Kolumbia, Demokratyczna Republika Kongo. No nie ma tutaj Angolii, nie ma Szkotów.
My byśmy grali,
to byśmy zapełnili te 35% tam w tych... Bo i druga sprawa, no jak przejdą te mecze grupowe, to tylko 3 mecze jeszcze będą później w tej fazie finałowej.
Tak, łącznie 13 spotkań. Także
tak, jedna 16 i będą 2 mecze, jedna 8. Nie będzie meczu o trzecie miejsce, nie będzie tam półfinałów żadnych, także jakoś tam bezpiecznie, mam nadzieję, wszystko to przeminie i nic czegoś nie stanie. Ale to, co mówił Kuba, ja tak sobie żartowałem z tego Haiti 7-0 i tak dalej, ale to straszne, że w takich warunkach ktoś funkcjonuje, jedzie na Mistrzostwa Świata, to masz się cieszyć święto futbolu, a grasują ci seryjni.
Tak powiedział, tam w tym tekście Kuby jest napisane, że ten Donald Guerrier zabrał swoją żonę, albo wtedy jeszcze narzeczoną. Jego matka powiedziała: człowieku, że jesteś szalony, i on znał jakiegoś gościa, głównego gangstera, który miał dość miły pseudonim, bo to się dobrze kojarzy, ale niestety nie był miły. Miał pseudonim Barbecue. I ten Barbecue powiedział: opuśćcie szyby i włączcie awaryjne światła, wtedy ludzie będą wiedzieli, że jesteście ode mnie i będziecie mogli przejechać, bo tak to po prostu nie przejechali w jakieś tam ulice, to było tak absurdalne. Swoją drogą jednak chyba matka miała rację, no. Nie powinien tam zabierać tej dziewczyny, no ale to jakby umysły tych ludzi funkcjonują już w zupełnie innej rzeczywistości niż ta, którą my znamy, więc nie ma sensu próbować do końca też ich zrozumieć. A piłkarsko? Katar, Szwajcaria?
Zastanawiam się, dlaczego jeszcze Trump ich nie zaatakował.
Ropy nie mają, złóż nie mają.
No bo podbijał Grenlandię, nie oszacował.
No to właśnie. Ale Katar-Szwajcaria?
Tak, Wojtku, taki nie, jest mecz dzisiaj.
To jest faworyt grupy. Mnie się wydaje, że Szwajcarzy są w stanie dotrzeć do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Oczywiście zakładając, kogo później będą mieli w drabince, ale to jest na tyle już doświadczona reprezentacja i z takimi zawodnikami, że powiedzmy sobie jasno, no dzisiaj mają dla mnie mecz taki na zasadzie... Zwycięstwo pewne, pytanie, ile trzeba będzie w to sił włożyć ewentualnie, a może niekoniecznie sił, tylko się wszystko rozstrzygnie w pierwszych 45 minutach. Bo patrzyłem teraz właśnie na składy i tą reprezentację Kataru, jak Kuba się tutaj wypowiadał, no to szczerze powiem, no jest, gra ten...
Gra
Afif, ale sprawdziłem tą przynależność klubową, to tam w Europie gra jeden gościu, czyli Homam Al-Amim, ale on gra w Kultura Leonesa, Segunda.
No nie chcą wyjeżdżać, Wojtek, wiesz? Ale nie wiesz dlaczego, że konwencji nie chcą wyjeżdżać?
Ja wiem, że nie chcą wyjeżdżać, bo no tak, ale ten wyjechał i pojechał do drugiej ligi hiszpańskiej, po czym się okazało, że spadł z tą drużyną. To pewnie zaraz wróci, no bo nie będzie siedział w trzeciej lidze hiszpańskiej, ale nie bardzo widzę tutaj powód do tego, by ewentualnie Szwajcarzy musieli się jakokolwiek martwić o wynik dzisiejszego spotkania.
Wojtek, pamiętam przy okazji Mistrzostw Europy tutaj U21 w Polsce w 2017 roku przygotowaliśmy się do meczów między Szarkiem Kowalskim z kilkoma innymi osobami i przygotowaliśmy się do meczu z Hiszpanią. W Gdyni był ten mecz rozgrywany i wpadło mi gdzieś tam jakieś takie właśnie zdanie, że Saul to jest taki otwieracz w Atletico Madryt, bo on strzelał zawsze te decydujące bramki, które otwierały wynik meczu. I tutaj na mistrzostwach też tak było. I teraz kto będzie w Szwajcarii tym otwieraczem? Jeśli nie znajdą szybko tego otwieracza, który strzeli szybko bramkę Katarowi, no to jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądało. Bo w każdym meczu najważniejsze jest, że jak gra przeciwko takiemu teoretycznie słabszemu zespołowi, żeby szybko odebrać im nadzieję, tak? Szybko strzelić bramkę jedną, drugą i wtedy się łatwo gra. A jak się nie strzeli, to pamiętam mecz w Gdańsku, na Lechii Gdańsk, Mirek Okoński, pamiętasz, z Cyprem 0-0. Takie mecze się zdarzały.
Siedmiu napastników.
No to są takie mecze, mówię, no to trzeba trafić. Ktoś musi być tym Saulem, otwieraczem, który strzeli szybko bramkę i wtedy się fajnie gra, kontrolujesz mecz. Tak jak wczoraj Paragwaj, no, sam sobie był otwieraczem, bo strzeli sobie bramkę i napędził Amerykanów w jakimś stopniu. No dzisiaj, dopóki nie padnie ta jedna, druga bramka, no to jestem ciekaw, jak się ci Katarczycy będą sobie radzić.
Ja nie przypuszczam, że nie wiadomo ile będzie, no bo zdaję sobie sprawę, że na razie będzie ciężko przebić chyba tych Amerykanów.
A pamiętam w 82, to ty będziesz, Przemek, pamiętał, Węgry-Honduras 10-1 było?
Salwador chyba.
Czy Salwador?
Salwador.
10-1. Honduras to skręcili ci Hiszpanie, Artur, ten bramka, co żeś
powiedział. Czesiu, trochę nas przeceniasz, mamy siwe włosy, ale kurczę, jesteśmy 7-8 i 7-7, to wiesz.
Ale pamiętam.
Ale dobra informacja dla Szwajcarów, w San Francisco jest tylko 19 stopni. I trochę zachmurzone, więc może nie
jest będzie... Jest pan Pogodyn w naszym studiu.
Tak źle. No, wiesz co, od czasu jak tak, naczytałem się o tych burzach, aż widziałem też, jak wyglądała Copa America, przerywane mecze, nawałnice, różne historie, to tak właśnie myślałem, że to będzie jeden z wątków, który pewnie często będzie się przewijał przy okazji spotkań, nie tylko forma sportowa, ale także warunki atmosferyczne. Natomiast co do Szwajcarów, no to jest bardzo powtarzalna drużyna, bardzo stabilna w zasadzie, jak popatrzymy na tą wyjściową jedenastkę.
Jak szwajcarski
dzisiaj,
zegarku, jak to mówią.
Tak, na tą wyjściową jedenastkę, no to w podobnym składzie grali i na Mistrzostwach Europy, i na ostatnich Mistrzostwach Świata. Tam są pojedyncze zmiany. Trochę inne ustawienie taktyczne, bo na trzech obrońców, a nie na czterech. Widmer jest chyba na ławce rezerwowych dzisiaj. No i takie pojedyncze nowe postacie się pojawiają. Taką postacią z pewnością myślę, że może być bardzo ciekawym piłkarzem na tym turnieju. Dzisiaj akurat nie wychodzi w podstawowym składzie z Manzambi, z Freiburga. Natomiast co ciekawe, Szwajcaria w eliminacjach do Mistrzostw Świata nawet przez minutę nie przegrywała. To jest jeden z dwóch zespołów, który nawet przez minutę nie przegrywał w meczu eliminacyjnym obok Anglików. I to jest też jeden z dwóch zespołów obok Francji, który zagrał we wszystkich ostatnich sześciu turniejach dużej rangi, czyli Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. No, oni pewnie mają za cel zrobienie czegoś ponad to, co dotychczas zrobili, czyli wyjście poza 1/8. Jak wyjdą poza 1/8, to już będzie dobrze. To będzie historyczne osiągnięcie Szwajcarów. Myślę, że są na tyle stabilną drużyną, też z długo pracującym trenerem.
Tak, to ważne.
Jak z tą drużyną, że jak się dobrze wszystko poukłada, to są w stanie to zrobić. No, na pewno jeden z zespołów takich, chyba można go nazwać, bardzo stabilnych.
Przewidywalnych.
No tak. Dobra, a propos przewidywań, to poproszę was teraz o wynik.
Ja Wojtek, myślę, że...
Wojtek, zaczynaj i zabierzesz dobry wynik.
2-0 dla Szwajcarii.
Okej.
Okay. No dobra, nie biorę pod uwagę, bo oni ostatnio mecz przed mistrzostwami grali towarzyski mecz z Jordanią, to mniej więcej...
Jordania całkiem dobrze w piłkę gra.
No właśnie, no ale wiesz...
Wygrali 4-1.
4-1 wygrali, no to...
Ale grali też z Australią 1-1, tak? Bardzo dobra pierwsza połowa, słaba druga.
No według mnie... No ale 2-0, żeby...
To ja 2-1, żeby były emocje.
Ja 3-0 dla Szwajcarii.
3-0 dla Szwajcarii, a ja powiem, że wszystkie mecze Mistrzostw Świata możecie stawiać w Fortunie, która jest partnerem kanału Zero. Zobaczcie, to była taka zespołowa akcja. Rejestrując się z kodem Zero, możecie odebrać zakład bez ryzyka do 200 zł, czyli albo wygrywacie, albo pieniądze wracają do was i możecie je przeznaczyć na dalszą grę lub też po prostu wypłacić. Jeśli macie już konto, to czeka na was Bet Builder bez podatku oraz codziennie nowe atrakcje. Szczegóły na efortuna.pl oraz aplikacji Fortuny. Sprawdzajcie sobie to, ale pamiętajcie, że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich.
Jeszcze tylko jedna
może nawet dwie, Wojtek.
Jedna, bo Czesiu mi przypomniał tutaj, pokazując.
Polać Wojtek, czy nie?
Ja tu mam cały czas, zobacz.
Okay.
Mam. Julen Lopetegui.
Julen Lopetegui, tak.
Poprowadzi w końcu reprezentację na Mistrzostwach Świata.
On się wypisał wtedy.
Wypisał z hiszpańskiej reprezentacji.
Tak.
A to jedna z większych abstrakcji była, prawda?
Tak, to wtedy naród hiszpański się wkurzył, bo ten okazał się, że...
To było 2-18?
Tak, tak.
Rosja.
W Rosji.
Ale to myślisz, że gdyby został, to by Hiszpanie lepiej zagrali?
Znaczy nie powiem, czy lepiej by zagrali.
Kto został wtedy za niego?
Bo Fernando Hierro. Tak, bo on zostawili go, no bo przecież kiedy, kogo mieli załatwić? No,
a on był tam jakimś dyrektorem technicznym.
Tak, a on przy kadrze pracował. No to właśnie o to chodzi. No ale wiesz, no to był skandal na skandale. No jak to, przed samymi mistrzostwami. Wiesz, gdyby to była, nie wiem, jakaś drużyna z Afryki, no to wtedy człowiek by zrozumiał, nie? Że tak się wydarzyło. Bo się, ale to byli Hiszpanie.
A to się generalnie źle skończyło dla Lopetegiego, dla jego kariery, wydaje
się. Tak, kariera moim zdaniem wyskoczyła z torów od tej pory.
Zupełnie się wykoleił.
Tak, no od razu, przecież on też nie dokończył przez sezonu z Realem Madryt.
Ale poczekaj, Lopetegi to się pojawił nawet na chwilę
W Anglii był chyba, nie?
W West Hamie,
tak? No i też nie wspominają
totalny
tego.
Totalny nie wypał.
Nie wypał kompletnie.
Tak, dzisiaj czytałem.
Tylko wolę go pamiętać, jak on broni, bo to bramkarz był.
Tak. No ale to taki, wiesz, bardziej rezerwowy bramkarz. No. Mhm. No ale, słuchaj, no, on swoje wygrywał. Ale to chyba był jego największy błąd w karierze trenerskiej. Pamiętajmy, że on też zdobywał medale Mistrzostwa Europy i to wygrywał Mistrzostwa Europy z reprezentacjami młodzieżowymi Hiszpanów, nie? Czyli wiesz, on tą drabinkę tam przeszedł.
De La Fuentes, tak.
Tak, jak De La Fuentes. Przeszedł tą drabinkę, dostał posadę selekcjonera, jedzie na mundial, po czym nowali takiego klopsa, że przyjmuje ofertę i oczywiście o tej ofercie się mówi więcej niż o reprezentacji, a no to ci wpadli na pomysł.
Słuchaj,
no,
przynajmniej Kowal przyjął prawdziwą ofertę, bo przecież w Anglii zdarzyła się historia, że ofertę współpracy w pewnych sprawach przyjął sam Allardyce, który został selekcjonerem reprezentacji Anglii. Całe życie czekasz na coś takiego, a został wkręcony przez dziennikarzy, którzy udawali jakichś tam szejków, jak to kiedyś Dziennik Fakt wkręcał Janusza Wójcika, żeby pomógł pociągnąć rurociąg skądś tam do Polski i wuj oczywiście powiedział, że wszystko załatwi. Tak samo Allardyce powiedział, że on w sumie też pomoże. No i skończyła się jego kariera na meczu ze Słowacją. Wygranym zresztą, więc ma fantastyczny bilans, ale tylko jedno spotkanie rozegrali Anglicy pod jego wodzą. I całe szczęście dla reprezentacji Anglii, bo potem przyszedł Southgate i zrobił z nimi dobre wyniki, których pewnie Big Sam by nie wykręcił.
Tak, i jeszcze dzisiaj właśnie przeczytałem taką wypowiedź Lopetegiego, że wypowiedział się tam do hiszpańskiej prasy, czy gdzieś tam, gdzieś indziej, ale cytowano go w Hiszpanii, że życie mu odda to, co powinien mieć, czyli powinien poprowadzić reprezentację na Mistrzostwach Świata. No tylko, że nie wiem, czy to tak troszeczkę szpilki dawał w Federację Hiszpańską wtedy, że nie powinni go wyrzucać, a przed całym mundialem. No dobrze, zobaczymy, co tam wykombinował. Może też z tego też powodu powołał tego Spadkowicza z Segunda do swojej reprezentacji i ustawia go dzisiaj w pierwszym składzie. Ale faworyt jest jeden.
Za 5 minut będziemy razem z naszymi telewizami, bo oni do nas dołączą o 20:30. Oczywiście jesteśmy cały czas na YouTubie. Ja powiem tylko tyle, powtórzę to po raz kolejny w sumie, ale już o tym wiecie, że mundial wystartował, a wraz z nim wydatki na sprzęt RTV, jedzenie z dostawą albo wyjazd na turniej na przykład za ocean. W tym intensywnym kibicowskim miesiącu na pewno warto zadbać o to, żeby z każdej płatności coś wracało do naszej kieszeni. Płacąc za to wszystko kartą Zen, otrzymujecie cashback za zakupy u partnerów programu, od sklepów sportowych po gastronomię, a więc wachlarz jest szeroki. Dodatkowo to konto wielowalutowe Zen pozwala na bezprowizyjne płatności w dolarach i pesos na miejscu, bez wysokich kosztów przewalutowania znanych ze zwykłych banków. Załóż Zen już teraz i testuj aplikację za darmo przez 3 miesiące z kodem 0. Link znajdziecie sobie do tego w opisie. Ale ja tak sobie myślę, że o tym meczu, takim grubym meczu, poważnym meczu, dzisiejszym meczu, który odbędzie się o północy, porozmawiamy sobie. A ja chciałem, skorzystając z tych dosłownie kilku minut, które nam zostały do przejścia do telewizji, zapytać ciebie, Przemek, o Szkotów. Czy to będzie taki mundial, kiedy Szkotów zaczniemy traktować poważnie, nie tylko kibicowsko, ale też sportowo, piłkarsko? Czy oni są twoim zdaniem w stanie coś fajnego pokazać?
No, są tacy, którzy twierdzą, że na przykład widziałem wypowiedź Jacka Wilshera, który twierdzi, że Szkocja będzie czarnym koniem, ale każdy ma oczywiście swój pomysł na czarnego konia, każdy ma jakieś swoje
bardzo
jakieś swoje wizje. Wiesz co, no pewnie jakby analizować to szanse na wyjście z grupy oczywiście są. Myślę, że ważny ten pierwszy mecz właśnie z Haitańczykami dzisiaj. Oni w takim dość dramatycznym stylu awansowali w ogóle na mistrzostwa, bo w zasadzie przez większość eliminacji wyglądało na to, że będą drudzy, że będą musieli grać w parze.
To mecz dramatyczny, bo to o Danii mówisz, tak?
Tak,
to,
tak. Nagle Duńczycy zawalili mecz z Białorusią i potem doszło do ostatniego spotkania z Duńczykami na Hamblen i Szkoci, którzy byli rozpędzeni, napędzeni całkiem dobrze.
Ale oni przegrywali tam w doliczonym czasie gry, tam cuda się działy w tym meczu, pamiętam.
I Szkocja nagle wyprzedziła Duńczyków. To jakby jeszcze kilka tygodni wcześniej było nie do pomyślenia, że Dania, która, no jak się okazało, Dania w ogóle na turniej nie jedzie, bo waliła też baraż.
Tak, ale wiesz co, na chwilę wejdę ci słowo. Doszło do takiego absurdu, że teraz się wydarzyła ta sytuacja z Christianem Eriksenem, kiedy znowu tam ten kardiodefibrylator musiał zadziałać, to wiele jakby mediów, czy to było radio, czy jakieś portale internetowe, pisały o tym i mówiły w kontekście mundialu, bo po prostu niektórzy pozapominali, że reprezentacji Danii nie ma na mistrzostwach świata. I że to był po prostu mecz towarzyski, tak? Więc no to była sensacja.
No ale wracając do Szkotów, no to oni na pewno zbudowali ten swój awans na meczach domowych i jakby tam czuli się bardzo dobrze. Czy mają duże szanse? No nie wiem. Wydaje mi się, że to jest dość ograniczona jednak drużyna. Niewiele się mimo wszystko zmieniło od Mistrzostw Europy, w których ostatnio grali. Oni nie powalali, nie? Na swoją grą.
Oni jako pierwsi odpadli na Mistrzostwach. My jako pierwsi, oni jako drudzy odpadli na Mistrzostwach Europy.
Na Mistrzostwach Europy, tak, no. Tak. Jakby nie ma tam zbyt dużego takiego potencjału na jakiś wielki wynik, wydaje mi się. Natomiast no nie wiem, to jest w ogóle specyficzny mundial. Wczoraj żeśmy próbowali przewidzieć, co się stanie w meczu Stany-Paragwaj i poślizgnęliśmy się jak na skórce od banana. Dlatego ja im nie wróżę, szczerze powiedziawszy, zbytnio dużego sukcesu.
Kolejnie jak jechali na Euro poprzednie, to w grupie przegrali tylko z Hiszpanami, to znaczy grupę, a wygrali z Norwegami. No, nie awansowali, Norwegia nie pojechała na Mistrzostwa Europy. Pamiętacie, to też pokazuje, że oni w niektórych spotkaniach... Wiecie, oni dzisiaj mają taki mecz, że tak, 3 punkty i zobaczymy, co się wydarzy z Brazylią i Maroko.
I tutaj stawiamy kropeczkę, bo za chwilę...
Może bramki będą decydować.
Jeszcze niewykluczone, że o tym porozmawiamy, panowie, za chwilkę. Ja tylko przypomnę, że dosłownie za moment dołączą do nas telewizowie i przypomnę też, że widzimy się z wami codziennie, kiedy jest mundial, przed tym pierwszym meczem, a teraz czekamy na to, żeby dołączyli do nas ludzie, którzy oglądają nas w telewizji. Witamy bardzo serdecznie telewizów i witamy ponownie tych, którzy oglądają nas na YouTubie. Przemek Pełka, dziennikarz Kanal Plus, Czesław Michniewicz, były selekcjoner kadry. Witam. I Wojtek Kowalczyk, którego muszę przedstawić raz jeszcze tak samo. Nie wiem, czy będę miał tak ładnie. Srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, który zdobył bramkę w finale tychże igrzysk.
Bardzo ładnie, ale niepotrzebnie się powtarzasz.
No nie, no potrzebnie, bo są z nami ludzie, którzy wcześniej nas może nie oglądali. Rozmawialiśmy sobie o reprezentacji Szkocji i tutaj zagaiłem Przemka o Szkotów. Jest tam jedna postać, która trafiła na banknot. No ta kariera jest nieprawdopodobna, mówię o Scottie McTominayu, który odżył w Neapolu. Mam wrażenie, że od tego momentu, kiedy on zmienił otoczenie, kiedy stał się zupełnie jakby innym człowiekiem. Mam wrażenie, że on w Manchesterze United był kimś takim, jak kiedyś był Michael Carrick. Zawsze był takim człowiekiem z drugiego planu, od czarnej roboty, niewymienianym w czołówkach gdzieś tam. No oczywiście zdarzało mu się strzelać ważne gole dla United, ale od kiedy poszedł do Włoch, to zmieniło się tam bardzo dużo piłkarsko, bo pojawiły się piękne gole, ważne gole, pojawił się wątek modowy, bo on zaczął wyglądać po prostu jak Włoch, nie jak Szkot. Pojawił się wątek żywieniowy. Powiedział, że wreszcie pierwszy raz w życiu zjadłem dobre pomidory we Włoszech. A finalnie ta jego historia toczy się tak, że on trafia na banknot. W tej pozie, kiedy strzela gola nożycami. Jest to piękna historia, bo pokazuje, że w piłce zawodnik, który uważany był przez wszystkich za wyrobnika, może stać się fajnym symbolem czegoś. Na pewno nie możemy powiedzieć, że to jest słaby piłkarz oczywiście, bo
nie, wydaje mi się, że on,
jego umiejętności techniczne też są bardzo duże.
Że są tacy piłkarze, którzy są po prostu, którym przykleja się jakąś łatkę i on z tą łatką musi funkcjonować.
O, łatka biegacza, powiedzmy, tak?
Jest to zazwyczaj nie fair, prawda? I w przypadku McTominaya to, co zostało nim powiedziane, to w jaki sposób był traktowany przez kibiców jeszcze zanim przeniósł się na Półwysep Apeniński, to było właśnie nie fair, bo to był piłkarz o sporych umiejętnościach, ale może nie do końca wykorzystanych w tamtym środowisku, w którym funkcjonował. Natomiast pokazał, że w tej chwili, o ile powiedzmy w drużynie szkockiej jest kilka nazwisk, kilka postaci, które są powszechnie znane, prawda? Andy Robertson jest taką postacią, ale to jest boczny obrońca, w dodatku starzejący się boczny obrońca, który już swoją część kariery, tą najważniejszą, tak naprawdę ma za sobą i to, co się stało w Liverpoolu, to już nie będzie jego udziałem. A teraz wreszcie Szkocja ma kogoś, kto ma realny wpływ tak naprawdę na wyniki tej drużyny, który zdobywa, tak jak powiedziałeś, przepiękne bramki, który potrafi znaleźć się, potrafi pociągnąć swoją drużynę w ważnych momentach. W ostatnim czasie Szkocji też poprawili mocno skuteczność, bo oni w dwóch ostatnich sparingach po 4 bramki strzelali. Fakt, że z Boliwią i z Curaçao, ale strzelić 4 gole to nie jest jednak taka codzienna sprawa. I wydaje się, że wokół niego ta drużyna jest w tym momencie zbudowana, ponieważ nie mają takiego bardzo znamienitego napastnika, no to McTominay trochę wypełnia tę lukę, wypełnia tę rolę, będąc właśnie...
Świetnie czuje się kimś, w polu karnym.
Tak, będąc kimś, kto wchodzi właśnie w drugie tempo, kto świetnie gra w powietrzu, kto doskonale czuje rytm i tempo, umie jakby atakować to pole karne. Mają Johna McGeana, który też jest postacią znaną i na pewno nie jest anonimowy, to jest piłkarz Aston Villa, dobrze grającej drużyny w ostatnich latach pod Unaiem Emerym. Więc
zdobył europejski puchar.
Zdobył europejski puchar właśnie z Aston Villą, tak, Ligę Europy. Więc jest tam kilka naprawdę wartościowych postaci. Ryan Christie, ciekawy pomocnik z Bournemouth. Natomiast no nie wiem, czy musiałoby się naprawdę wszystko elegancko poukładać Szkotom, żeby zrobić coś więcej niż wyjście do 1:16.
No dobrze, to przejdźmy do tego, co najważniejsze. O północy polskiego czasu w grupie C odbędzie się taki mecz Brazylia-Maroko i nie ukrywam, panowie, że liczę na najlepsze piłkarskie widowiska, na najlepszy piłkarski spektakl, jeśli chodzi o to spotkanie, bo mieliśmy, no nie wiem, Stany Zjednoczone bardzo ładnie zagrały, ale mówię o takim dobrym występie obu zespołów.
No jest tutaj potencjał na takie spotkanie, no ale pamiętajmy, to teraz Przemek mówił o Szkotach, w tej grupie jeszcze jest Haiti. Ja jestem sam ciekawy samych Brazylijczyków, bo ja w tym pierwszym naszym programie powiedziałem, że dla mnie to będzie rozczarowanie i nie za bardzo ich widzę nawet w okolicach. No, w półfinałach ich nie widzę, a w okolicach ćwierćfinału musiałbym się naprawdę namęczyć, żeby ich zobaczyć. Dlatego ja wiem, zdaję sobie sprawę, że Brazylia to zawsze to jest świętość, to wiecie, to mistrzostwa świata i tak dalej, ale...
24 lata bez tytułu.
No właśnie, ale to jednak pamiętajmy, że to już jest troszeczkę lat i największe te imprezy ostatnimi czasy, no jednak oni zawodzili i nie grali jakiegoś pięknego futbolu. Teraz mi się wydaje tak, poza ofensywą mają wiele, wiele problemów. Ja tam nie bardzo widzę potężnej drugiej linii. Obrońcy... Ktoś powie, dobra, Marquinhos z Paryża, no ale na coś mi się wydaje.
Wydaje mi się, że największym problemem są boki obrony. No, bo one zawsze były bardzo, bardzo mocne i jakby napędzały też każdą brazylijską reprezentację od lat. Już tak, nie mówię o Roberto Carlosie i Cafu, ale zawsze mieli naprawdę znakomitych bocznych obrońców, a dzisiaj ich najlepszy boczny obrońca Wesley doznał kontuzji i tak naprawdę do dzisiaj nie wiadomo, kto tam będzie grał na prawym boku obrony. Z lewej strony sobie pewnie łatwiej poradzą. No i mają, jak popatrzyłem na kadrę brazylijską, to tam jest więcej napastników niż obrońców powołanych do tej kadry.
Wiesz,
tam
więc... proponują, no tak podejrzewają tutaj w różnych składach, że Danilo, nie no, 34-letni był.
No to Alexandro i Danilo, także dwa bardzo, City, bardzo doświadczeni.
Real City, Juventus, no ale wiemy, no 30 ale... lata, Flamengo już teraz tak.
No właśnie.
Flamengo i... No, słuchaj, no właśnie tu jest ten właśnie problem. I mnie się wydaje, że wiecie, no można liczyć tam na Endrika z Lyonu, z ławki rezerwowych, Viniciusa, Cunha.
Rafinha,
ale coś mi się wydaje, że to może być zdecydowanie za mało, żeby tutaj walczyć o jakieś wysokie pozycje na mundialu.
Znaczy ja powiem tak, że ja więcej spodziewam się po Maroku. Nie znam reprezentacji brazylijskiej, znam tylko tych niektórych piłkarzy, którzy występują w klubach tutaj u nas w Europie. Ale tak jak Wojtek mówi, że ja nie widziałem jakiegoś wielkiego meczu Brazylii w ostatnim czasie, czy poprzednie Mistrzostwa Świata w Katarze, to też nie była wielka piłka na tych mistrzostwach. Z kolei wielką piłkę grali na tamtych mistrzostwach Marokańczycy i tutaj nieprzypadkowo są nazywani właśnie Brazylią z Afryki, ale tą chyba taką dobrą jeszcze Brazylią z Pele albo właśnie...
Wiesz, kiedyś Jacek Kieł był nazywany Ronaldo z Siedlec. Więc
no, to tak było. To
różnie to może być.
A Dziwiski z Milanu, Milanówek też jakieś może nie wiedzą. Także tak było, ale...
Maradona Karpat kiedyś.
Skupiłbym się na Maroku, bo akurat tam miałem przyjemność przez chwilę pracować. To nie przypadek, że ta reprezentacja gra tak jak gra, chociaż no, są tam troszeczkę też gorące głowy, bo przed poprzednimi mistrzostwami w Katarze, 80 dni przed mistrzostwami, zmieniono trenera. Został trener Walid Regrauri. Miałem okazję go poznać, bo chodziliśmy do takiego klubu padlowego w pięknym miejscu w Rabacie.
Zaczęło się ciekawie, powiedzieć padlowego.
Padlowy klub. I graliśmy tam właśnie w padle i go tam często spotykałem. Ale wtedy, oglądając jakiś mecz właśnie reprezentacji Maroko, z moim asystentem. Miałem asystenta Marokańczyka. Bardzo światły, fajny chłopak. Co się okazuje, był najmłodszym trenerem reprezentacji w historii piłki w tamtym czasie, bo trenował reprezentację Filipin, będąc w Katarze, bo był asystentem w Katarze i też pracował w jakichś tam klubach. I później pracował w 2023 roku w Filipinach, ale króciutko, bo przegrał z Kuwejtem 2-0 i przegrał z Jordanią 4-0, ale właśnie był moim asystentem. I oglądaliśmy ten mecz i później były konferencje na żywo pokazywane. I ta konferencja trwała ponad godzinę. I ja mówię, on tam troszkę po arabsku, trochę po francusku zmieniali te języki. Ja mówię, słuchaj, Bar, mówię, o co chodzi? Mówię, dlaczego tyle pytań? Oni wygrali mecz, mówi, a tyle pytań? Mówię, no bo w Maroku tak jest. Mówię, zadają pytania czasami te same, powtarzają, bo każdy chce się czuć ważny i tak dalej. I było widać, że zamęczają tymi pytaniami, zamęczają tego
każdy
trenera.
Każdy chce napisać, że to on zadał to pytanie.
Tak, i tak go zamęczali. I później go spotkałem jeszcze w tej właśnie bazie, bo o tej bazie też pewno jeszcze dwa słowa powiemy. Prosiłem naszych tutaj wydawców, żeby pokazali, skąd siła Maroko, to piłkarze, ale też
od razu
baza,
możemy pokazać.
Fantastyczna baza króla Mohameda VI nazwana, tam wszystkie reprezentacje się przygotowują. Fantastyczny ośrodek, mówię. My wiele mówimy tutaj o, dlatego wspominaliśmy 74 rok, za chwilę przejdziemy pewno do 82, gdzie to były najlepsze lata nasze w Polsce, ale od tego czasu nie mamy żadnego ośrodka, gdzie przygotowały się reprezentacje. Każdy selekcjoner ma z tym problem, pierwsze reprezentacje młodzieżowe i tak dalej. Marokańczycy wszystko zaczęli od podstaw. Zbudowali piękny ośrodek, teraz do tego doszły piękne stadiony, bo wiemy, że w 2030 roku będą tam mistrzostwa, stadiony będą kosmiczne. Ten, który będzie budowany w połowie drogi między Casablanką a Rabatem na 115 tysięcy, to będzie niesamowite. Jeśli uda im się dokończyć tą budowę, bo lekkie opóźnienia są, to te stadiony będą niesamowite. Wszystko jest tak, jak być powinno. Dlatego mają w 2024 roku medal olimpijski, trzecie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Rok temu wygrali U20 Mistrzostwa Świata i ten trener, który teraz właśnie zastąpił Regrauriego, został pierwszym trenerem. Mają medal nie zdobyli, bo czwarte miejsce zajęli w Katarze, ale są w tej ścisłej medalowej czołówce, czyli zrobili najlepszy wynik drużyny afrykańskiej, no i powiedziałbym arabskiej. Zrobił to ich trener. I z tego byli dumni. Tylko są tacy właśnie niestabilni, jeśli chodzi o pozycję trenera, bo trener, który odnosił takie sukcesy, no w międzyczasie zajął drugie miejsce w finale Pucharów Narodów Afryki, a później się okazało, że jednak pierwsze, no bo wiemy, jakie te przeboje były i tak dalej. I nagle zmieniają trenera w podobnej sytuacji. Trenerem pierwszym zostaje trener, który zdobył Mistrzostwo Świata. Od 4 lat pracuje w federacji. Został trenerem przed Mistrzostwami Świata w Stanach. Chcą powtórzyć ten sam manewr. Ale to, o czym mówił ten Regrauri odchodząc, powiedział, że drużyna potrzebuje świeżej krwi, nowej energii i nowego spojrzenia. Myślę, że on troszeczkę był zmęczony tym wszystkim, bo mówię, gdyby w każdej innej reprezentacji osiągać takie wyniki. Słuchajcie, on miał bilans 49 meczów, 36 zwycięstw i rekord meczów wygranych po kolei 19 meczów po kolei. I trener przed Mistrzostwami Świata odchodzi. No, 4 lata temu w takiej sytuacji zastępując Halichodzica, który nie chciał Marmusza między innymi Ziyecha, z którym miał konflikt, nie chciał ich powołać na mistrzostwa, no to pozbyli się trenera, przyszedł drugi trener i tamci zawodnicy grali fantastycznie, trzeba przyznać. No i poświęcili wtedy trenera. Dzisiaj też poświęcają trenera, dają trenera z U20, ale trzeba też warto podkreślić, że spośród wszystkich piłkarzy grających na co dzień w lidze marokańskiej, dzisiaj Liga Marokańska normalnie ma kolejkę ligową, o 17 grają, także tam nikogo nie powołano. 2 bramkarzy z Berkan, Munira i z Raja Casablanca, chyba drugi bramkarz, a wszyscy zawodnicy są z Europy. A jeśli chodzi o piłkę młodzieżową, to proporcje są mniej więcej takie, że 70% piłkarzy wychowanych, urodzonych w Europie grają w reprezentacjach młodzieżowych Maroko, a pozostali są w Maroku. W Maroku też stworzono taką reprezentację B. Kiedyś za kadencji świętej pamięci Kazimierza Górskiego też była kadra A, kadra B. Później od tego odstąpiono. Próbowano coś tam w którymś momencie reaktywować, ale od tego odstąpiono. W Maroku jest taka kadra B. Składa się tylko z piłkarzy występujących w Lidze Maroko. Jak jest zgrupowanie pierwszej reprezentacji? Oni też uczestniczą w zgrupowaniu. Są w tym ośrodku. Oczywiście na innych boiskach trenują, ale jest to bezpośrednie zaplecze, które gdzieś jak gdyby blisko jest. Tylko, że ten poziom mimo wszystko, liga jest na dobrym poziomie technicznym, taktycznym, ale ci piłkarze urodzeni w Europie, grający w dużych klubach jak Hakimi, jeszcze wielu, wielu innych, no jednak są na dziś o wiele lepsi i dlatego trenerzy nie decydują się na powołanie tych miejscowych zawodników. Także ciekawy jestem, jak to będzie wszystko wyglądało, bo kraj fantastyczny do gry w piłkę, pogoda fantastyczna, obiekty fantastyczne, kraj bezpieczny, w przeciwieństwie do tego, o którym mówił Kuba Białek, że boi się wyjść i tak dalej. Tam jest na każdym skrzyżowaniu policjant. Jeżdżą jak szaleni, to trzeba przyznać. Nie ma czegoś takiego jak w Polsce.
Ludzie bardzo serdeczni
są. Stoisz tak przy przejściu i ktoś się zatrzymuje. Tam musisz troszeczkę slalom gigant wykonywać. Ludzie serdeczni. Pomidory mówi, że są fantastyczne. Kto to mówi o pomidorach?
McTominay o pomidorach McTominay, na polu.
Tam arbuzy, wszystkie pomidory. No takie, bo tam jest piękne słońce. To w Arabii jak byłem, to było bardzo ciepło, ale tego słońca nie było widać, bo tam mgła, ten pył z pustyni unosił się. A w Maroku czyste słoneczko, fantastyczne jedzenie, piękne plaże, bezpiecznie. Mówię, no kraj, ja się cieszę, że w 2030 roku będą mieli te mistrzostwa, bo to mogą być naprawdę fantastyczne mistrzostwa.
Przemo, reprezentacja Maroka rzuci wyzwanie Brazylii na tyle, żeby stworzyć po prostu dobre widowisko w tym meczu.
No myślę, że tak. No, Maroko po tym, co zrobili w Katarze w 2022 roku, w zasadzie nie możemy o nich mówić jako drużynie typu czarny koń, prawda? Czyli to nie jest drużyna, ona weszła na inny poziom.
Przemek, przerwę ci jeszcze, wiesz, bo skontaktowałem się dzisiaj rano z moim asystentem, który prowadzi tą reprezentację Filipin. Mówię, Mara, powiedz mi kilka ciekawostek o swojej reprezentacji. Mówię, powiedz mi też coś więcej na temat, dlaczego ten trener zrezygnował i tak dalej. I potwierdził, jak gdyby tą wersję oficjalną, że tak było. I wysyła mi zdjęcie, że z kolegą polecieli z Maroko, polecieli na właśnie na mecz do Nowego Jorku i on do mnie mówi, słuchaj, jak to czujesz, jak to będzie wyglądało? Słuchaj, no wygrasz szósty zespół.
Szósty, siódmy.
Tak. Każdy wynik jest możliwy. Ja się zerknąłem w ten ranking, patrzę.
Maroko jest na siódmym miejscu.
Siódmy.
Bardzo popularny trend dzisiaj, 6-7.
No to właśnie, szósty z siódmym gra, także my też kiedyś byśmy na piątym miejscu, ale później jak zobaczyli to gdzieś w władzę FIFA, to mówię, nie no,
to nam zabrali. Zmienić,
tak. No zabrali. Bo
tam... Ale oni szli do góry, idą do góry właśnie od, tak. Od tych kilku lat i cały czas tą pozycję utrzymują. To nie jest coś na wyrost, prawda? Więc wydaje mi się, że piłkarze grający w bardzo dobrych europejskich klubach, piłkarze, którzy już mają sporą renomę. Oczywiście pewnym rodzajem niepewności będzie to, jak zareaguje ta drużyna po zmianie trenera tak, na tak późnym etapie, ale jak miałem okazję obejrzeć mecz z Norwegami, jeden z ostatnich sparingów, który rozgrywała reprezentacja Maroko i oni zgrali naprawdę doskonale. I było widać, że są świetnie przygotowani. Norwegia ten mecz...
Grali z niebyle jaką reprezentacją.
Zremisowała 1-1, ale moim zdaniem Maroko było po prostu w tym meczu lepsze. I dzisiaj może się wydarzyć absolutnie wszystko w meczu z Brazylią. Nie Kiedyś byśmy powiedzieli, że Brazylia jest ewidentnym faworytem takiego spotkania. Dzisiaj raczej bym tonował takie zapędy, że Brazylia tutaj wygra jakimś bardzo wysokim rezultatem. Oczywiście są też pewne kłopoty, bo zresztą u Brazylijczyków, tak jak mówiliśmy, kłopoty na pozycjach bocznych obrońców. Maroko straciło właśnie w tym meczu z Norwegami swojego lewoskrzydłowego Ebda Zelzuliego. Problemy miał też Mazraoui, więc skrzydłowy na pewno nie zagra. Co do Mazraouiego, to do końca nie wiem, czy dzisiaj jest gotowy, czy nie. Natomiast mimo wszystko tam ten potencjał jest tak duży, że myślę, że Maroko znów może być jednym z najmocniejszych afrykańskich zespołów i najlepszym afrykańskim zespołem na tym
polu. Ale też w sumie się wydaje, że to będzie duże osłabienie, brak piłkarza Betisu Abde, nie? Bo to jest, słuchajcie, to jest idealny zawodnik właśnie na taką Brazylię. Słabe boki obrony, on jest szybkościowcem, z driblingiem, pod faul. Betisie według mnie miał bardzo dobry sezon, 10 goli, 8.
Z Norwegą też świetnie zagrał.
Też asysta, tak, do Brahima Diaza. Ale w Betisie 10 goli, 8 asyst. No mi się wydaje, że no takie liczby dosyć porządne, jak na zawodnika i klub, no to powiedzmy sobie, że osłabienie Maroka duże. Ale jestem przekonany, że to jest właśnie ta drużyna, która po pierwsze, wychodzisz jeszcze na Brazylię, to teraz ich oni się męczą, niech oni muszą wygrać, a ty się nie musisz od nikogo obawiać, bo to jest reprezentacja, która się nie obawia.
Tak, jeszcze masz za właśnie dwa mecze, przy takim potencjale jesteś w stanie wygrać te dwa mecze. Tak, no, jeśli mówimy o zespole, który przegra pierwszy mecz i później ma problem, no to tutaj patrząc na Maroko, no to ten problem może rozwiązać sobie samo, bo stać ich na to. Prawda?
Dobrze bronią, bo to umieją już od dawna i bardzo dobrze przechodzą do ataku, że mają też możliwości, żeby
bramkarza kapitalnego mają.
Bono jest fantastyczny, tak.
Fantastyczny.
Tak. On świetnie bronił w Hiszpanii, teraz Al Hilal też fantastycznie broni, to jest super bramkarz.
Znaczy, no, powiedzmy sobie, ja jestem, znaczy, może niepewny, ale prawie pewny, że ten mecz wygra Maroko.
Wojtek, napisał mi postać znana, jak cytować klasyka, Łukasz Ciona, że rozmowę przeprowadził z Majkonem i z Julio Cezarem i powiedział, że tutaj wszyscy w reprezentacji Brazylii nie wyobrażają sobie, że mogłoby zabraknąć Neymara w reprezentacji, bo to jest dla nich tak samo ważny piłkarz jak Cristiano czy Leo, wiadomo w jakich reprezentacjach. I mówi, że w ogóle nie rozumieją, dlaczego i po co toczy się taka dyskusja w Europie, czy ten Neymar powinien być w kadrze, czy nie. Tak do tego podchodzą piłkarze wewnątrz drużyny.
A co ty o tym sądzisz, Wojtek?
Słuchaj. To jest jasne, tak? To jest mniej więcej jak za dwa lata, jak Lewandowski będzie w Chicago grał i będzie dalej reprezentował barwy reprezentacyjne, to co, powiemy, nie bierzmy Lewandowskiego na Mistrzostwa Europy, to wiesz, co ci naród zrobi?
Nie wybaczy.
Nie wybaczy. Jak sam Lewy nie zrezygnuje, to nie możesz jako selekcjoner zrezygnować. Nawet, słuchajcie, no, Carlo Ancelotti nie jest...
No tak.
Człowiek jak... Słuchaj, bierzesz jakimś mało inteligentnym, no wie o co chodzi w sporcie.
26 miejsc.
Jest 26 miejsc, dobra, 23 z pola, bo trzech bramkarzy, tak. No ale no nie zostawiasz Neymara nawet nie wiadomo jak, nawet jak utytego, jak z jakimi urazami w ostatnim czasie.
W reprezentacji, w historii reprezentacji Brazylii był taki motyw, że Luis Felipe Scolari zostawił w domu Romario, o ile dobrze pamiętam, tak?
Ja pamiętam tylko,
pamiętam,
jak
że on opowiadał
Del Bosque zostawił Raula, to pamiętam.
Że chcieli go po prostu ludzie z pochodniami na niego ruszyć.
Aragonés chyba.
To Aragonés zrobił?
Tak.
Nie, Del Bosque pierwszy wygrał turniej. Kto wygrał pierwszy?
Nie, Aragonés.
Aragonés, no to wtedy, bez Raula, tak.
I
tak,
bez Butiego, tak. On wtedy ich tak odstawił od kadry przed Mistrzostwami Europy w 2008 roku. Nie, słuchajcie, to jest niemożliwe.
Tak, no
to
przed
jest...
Mistrzostwami Świata w 2002 roku Luis Felipe Scolari, dobrze pamiętałem, nie powołał napastnika, weterana Romario. 1 sierpnia 2001 rok.
Ale wiesz co on tam miał z przodu? W 2002. Wiesz, a dzisiaj tak powiesz tak, no dobra, masz do wyboru. Albo
wiesz, co by się stało, gdyby się nie udało?
Nie, słuchaj, no albo bierzesz...
Tam jest dużo na szali, nie?
Ale bierzesz albo Vitora Roque, albo Neymara.
No miał z przodu jednego niezłego gościa wtedy.
No tak, no ale wiesz, pamiętaj, że...
El Gordo.
Który wreszcie się doczekał, takiego mundialu, na którym był najważniejszą postacią.
Ale jesteś Carlo Ancelotti. Zobacz, dzisiaj tak, w ataku przewidywany Cunha. Hendrik z ławki z Lyonu.
Thiago.
No, słuchajcie, no...
Bradford. Wiesz, zostawił João Pedro, więc ten problem polegał na tym, że okej, Neymar kosztem kogo? I okazało się, że kosztem João Pedro, który miał bardzo dobry sezon, dobrze grał też w tej reprezentacji, albo przynajmniej nie najgorzej, na tyle, żeby uznać, że jest najsłabszym ogniwem. No i pewnie jest jakaś grupa brazylijskich kibiców, którzy mają o to...
Oczywiście, no zawsze
będzie. Wiecie, bo to trochę może być tak jak z takim mitem, bardzo często ludzie, którzy nie wiem, nie śledzą, nawet jacy piłkarze grają w danej reprezentacji, śledzą to tylko przy okazji dużego turnieju, takiego jak Mistrzostwa Świata właśnie, to ad hoc trochę zakładamy przed turniejem, że w gronie faworytów są te zespoły, no i tu się wymienia nam Brazylia, Niemcy, Anglia, te największe drużyny i myślę, że takie samo jest podejście do Neymara w Brazylii, że jakby dla tej reprezentacji on jest ikoną i że bez względu na to, co się dzieje wokół niego, on powinien w tej reprezentacji grać, dopóki w ogóle gra w piłkę.
Ja myślę, że to jest ta teoria, o której Wojtek mówi, na przykład Lewego, dopóki będzie grał, to też będzie, jak gdyby naród oczekiwał, że będzie w tej reprezentacji.
A myślisz, że będzie Lewy grał, jeżeli przeniesie się do Ameryki i tam będzie regularnie grał?
Ja myślę, że tak. To nie jest jakaś intensywna liga.
Czy na pewno będzie dostawał powołania?
Do Polski zawsze na 10 dni.
On jest na etapie autopowołania.
Ale tak? Powiem ci, że ja pamiętam, jak w Arabii rozmawialiśmy, bo tam było bardzo wielu reprezentantów. Ja mówię, słuchaj, mówię, dlaczego ty jeszcze chcesz w kadrze grać? Przecież tutaj teraz zarabiasz olbrzymie pieniądze i tak dalej. A on mówi, ale wiesz, jak fajnie, mówi, polecieć na 10 dni do swojego kraju. Mówi, wiesz, we wrześniu jest zgrupowanie, w październiku zgrupowanie, w listopadzie zgrupowanie, w marcu zgrupowanie, w czerwcu zgrupowanie. Jak te 10 dni z każdego miesiąca wyciągniesz sobie, to zobacz, już wychodzi prawie 2 miesiące miesiące, że jesteś jak gdyby poza Arabią Saudyjską, ale przez te dwa miesiące ci normalnie płacą i zostaje ci tylko, tylko kilka miesięcy. To taki jeden z zawodników. Ja nie mówię, że ktoś, to kogo wy znacie, to był zupełnie inny reprezentant innego kraju. I on do mnie mówi, że on między innymi dlatego lata. Mówi raz, że lubi grać w reprezentacji, to po pierwsze, ale mówi, że już, ja, już jesteś w takim wieku, mówię, że już powinieneś bardziej dbać o siebie, o klub, żeby jak najdłużej grać w klubie, zarabiać pieniądze i tak dalej. Mówię, że on lubi, bo mówi, pojadę, sprawy swoje pozałatwiam. Ja nie mówię, że lewy tak będzie robił, no bo lewy może sobie sprawy przez telefon załatwiać, jak i tak dalej. Nie?
Ale wiesz, no też pamiętajmy, no Liga w Stanach Zjednoczonych pewnie koło listopada już kończy.
No tak, to przecież na te play-offy to...
Sezon play-off, ale oni mają taki sezon, tak? Zaczynają gdzieś tam w połowie
ale
marca.
Ale jeśli nie zapisz, to masz do marca spokój, wiesz, bo no właśnie. Jesteś tam, że jak nie awansujesz w play-offach, to skończysz chyba, nie wiem, jakoś...
No okres podlega. Przygotowawczy jest.
Pod tym, ale to...
No, gdzieś tak w styczniu.
Tak się zaczyna jakoś.
No tak, ale jak skończysz, tak, na początku listopada ligę...
Ja wiem, że Bartek Stich miał taki problem i Świder miał, na Mistrzostwa Świata jechaliśmy, nie był w play-offach, musiał tutaj z Jagiellonią się przygotowywał. Bo nie było możliwości, żeby tam w klubie, no bo po prostu nie było nikogo.
Czyli Brazylijczycy...
Ale wiesz, ja coś ci powiem, Przemek, to mi się wydaje, że wiesz, Carlo go potrzebuje, nie wiem, czy to w szatni, czy gdzieś, żeby nie mieć jakichś problemów z publicznością, gdy coś nie pójdzie, bo może zakładać takie coś, że jednak na reprezentacja...
Na pewno na dzisiaj nie jest gotowy, bo jeszcze jest kontuzja, prawda?
Ale nie jest gotowy, ale słuchaj, on w ostatnich 5 sezonach to tam miał w jednym w Santosie, czy tam w 4 sezonach, no oczywiście zdaję sobie sprawę, że on pojechał do Arabii i od razu złapał kontuzję. Tak, ale wiecie, no w ostatnich sezonach no, to jest to jest, tych urazów było więcej niż meczów.
Tak, on wracał, ja pamiętam, byłem w Arabii Saudyjskiej, on wracał po kontuzji, cały czas śledzili w mediach, pokazywali, jak on ciężko pracuje. Rzeczywiście ciężko pracował, żeby jak najszybciej wrócił znowu kontuzja i tak ze dwa razy miał. I...
Tak, miał udziały przy bramkach na początku eliminacji. Wiadomo, że te eliminacje bardzo długo trwają, bo to są najdłuższe eliminacje na Mistrzostwa Świata, ale tam się też trenerzy zmieniali i w zależności od tego, kto prowadził te kadry, tam też od sasa do lasa było, od takiego szkoleniowca, który chciał grać bardzo taką techniczną piłkę, dużo podań ofensywną, do takiego, który był z kolei...
pragmatyczny.
Tak, bardzo, bardzo pragmatyczny, co się Brazylijczykom nie podobało. Żadna z tych koncepcji generalnie się nie sprawdziła i ostatecznie
postępowali na czele tego. Się dużo złych
ale,
rzeczy.
Przemek, ale wiesz co, ja przychylam się do tego, co...
Ale Brazylia, wiesz, bo Brazylia ma jakby w genach to, że każdy oczekuje, że tam jest zabawa, że tam jest sampa,
a nie
prosta piłka.
Tylko jeszcze jedna rzecz. Ja w ogóle nie biorę pod uwagę, że to będzie wybór do pierwszego składu przez Ancelottiego, jak już dojdzie po tej kontuzji łydki. Mnie się wydaje, że to jest zawodnik z ławki.
Na pewno. To jest, moim zdaniem, wiesz, masz z przodu prawdopodobnie Vinicius będzie grał jako
Trenera,
albo napastnik, albo...
Przemek, jako trener powołałeś Neymara, tak? No, legendę, powiedzmy, światową brazylijskiej piłki. Jeszcze jest czynnym piłkarzem. Masz spokój, nie ma presji, że dlaczego nie powołać. Cały czas będzie dyskusja, czemu Neymara nie powołać, czemu Neymara. Ma Neymara. Neymar ma szczęście dla Andrzejowskiego, w cudzysłowie na szczęście, ma kontuzję. Nikt nie oczekuje, że będzie grał w pierwszym składzie. Nawet jak się wyleczy, to doświadczony trener powie, słuchaj, Mike, wejdziesz na 10 minut, pokażesz się przy 2-0, pokażemy ciebie i tak dalej, żeby się nic nie stało i tak dalej. Za chwilę te mistrzostwa przelecą. On nic wielkiego tej reprezentacji nie da, ja tak twierdzę. Mm-hmm. Po kontuzjach, bo ja pamiętam jego powroty właśnie w Saudi, no to już tak jak wiesz, czasami...
Tam chyba nie wspominają go zbyt dobrze.
No nie, no, kasjerzy nie wspominają go. To tak jak się samochód, jak zacznie się psuć, no to już wszystko jest do wymiany, bo jedną rzecz wstawisz nową, to za chwilę kolejna rzecz.
Oni mają pieniądze z Monopoli, więc...
No tak, ale myślę, że...
Straty dużej.
To jest mądry trener Angelotti. Zrobił atmosferkę w sensie takim, że nikt mu nie chodzi, nie brzęczy, jak to mówią, dlaczego ten powołany, dlaczego ten... Jak jeszcze prawdą jest, to napisał Łukasz Siona, myślę, że prawdą, że zawodnicy są zadowoleni z czegoś takiego, z takiego obrotu, że on tam jest. On nikomu nie szkodzi, on się nie domaga składu. Gorzej był, jakby on był w grze normalnie, bez kontuzji, a Angelotti by powiedział, ty dzisiaj nie grasz, ty siedzisz na ławce, a tak, przecież on nie będzie zgłaszał żadnych pretensji, tak? On nie będzie chodził, nie będzie fermencił, nie wiem, czy on takim człowiekiem w ogóle jest, nie? Także myślę, że Angelotti wziął też to pod uwagę.
Poza tym Neymarem, to dzisiaj będę bardzo uważnie przyglądał się Viniciusowi. Wiecie, to będzie taki niezły duecik na tej
sprawie. Ty mu się zawsze uważnie przeglądasz.
Ale wiesz, nie, Vinicius Hakimi. No jest, no. Jest, będzie zderzenie, tak? To po jednej stronie będzie zderzenie i to i zobaczymy, bo wiemy, zdajemy sobie wszyscy sprawę, jakim piłkarzem jest Vinicius, piłkarzem świetnym, ale też jaki ma charakter. Wiecie, no to też może być taki zapalnik w dzisiejszym meczu, przy takim od razu pierwszej kolejce, że wiesz, no sędziowie...
Hakimi też po kontuzjach wraca, to też sobie tak...
Tak, ale po kontuzjach, ale wiesz, ale chodzi mi bardziej o zachowanie Viniciusa. Tak. Jak coś nie będzie szło tej reprezentacji, jak będzie gdzieś zatrzymywany przez Hakimiego. Wiesz, no na mistrzostwach świata nikt nie pozwoli temu szaleć Viniciusowi, tak jak robi to na boiskach hiszpańskich.
Tak.
No, wiesz, nie będzie za szarpanie uszu, za przeciwnika tu, bo dobra, sędziowie nie dają kartek. Wiecie, no tu jest, to też jest pytanie do tego, jak będzie wyglądała Brazylia, bo też...
A to sędziuje? Z Europy sędzia, czy...
Pamiętajmy, już ci patrzę.
To sędziuje, bo to będzie ważne.
Ja mówisz o którym meczu teraz?
Brazylia-Maroko.
Już ci mówię.
Vincic.
Sławko Vincic ze Słowenii.
Sławko Vincic. Ale jeszcze jest jedna sprawa, jeżeli chodzi o samą Brazylię. Słuchajcie, to też nie był dobry sezon Rafini. Za dużo było urazów.
Bo kontuzje, też tak, nie było
ciągłości, tak? Że to jednak, wiesz, no dzisiaj mamy tą ofensywę, ale ta ofensywa lekko krucha jest. No i to będziemy będziemy patrzeć, no, ale ja coś czuję, że dzisiaj... Nie mówię, że to idzie do sensacji, bo wygrana Maroka to nie będzie żadną sensacją.
Tak, no ale też na przykład bardzo dobry sezon rozgrywał Casemiro, który jest bardzo ważnym piłkarzem w środku pola i dla Manchester United, w którym skończył już swoją karierę, i dla
Brazylii. Ile ma? To
dla Brazylii.
30 już tak...
No, 30 kilka, 34 chyba.
Mm-hmm.
Ale...
No wiesz,
ale pożegnał się bardzo dobrym sezonem.
On i Bruno Guimarães, czyli dwóch piłkarzy, od których będzie naprawdę bardzo dużo zależało, bo Bruno też jest takim piłkarzem, który wchodzi z głębi pola, kończy akcję. I zobaczymy, jaki wariant Ancelotti w ogóle wybierze. Czy zagra z takim typowym napastnikiem, z Igorem Thiago z Brentfordu, czy raczej będzie tak, że jednak umieści jeszcze jednego skrzydłowego, na przykład Martinellego na lewym skrzydle, i Vinicius może grać jako napastnik. Zobaczymy, bo to różne... Albo Endrika, prawda? Bo Endrik też miał dobre wejście w tym ostatnim sparingu, zdaje się, tak, tylko, że wszedł z ławki, zdobył bramkę.
I super sezon w Lyonie.
No i to go zna, prawda? Pracował z nim, to też jest ważne.
Myślę, że duża szansa na to, że Endrik jakby odbuduje swoją... Te mistrzostwa mogą mu pozwolić odbudować swoją pozycję. Także wracając do Realu.
I tutaj stawiamy kropkę, ponieważ zbliża się ten mecz już wielkimi krokami. My oczywiście będziemy się widzieć z wami jutro. Jutro tym meczem takim, od którego sobie zaczniemy, znaczy tym meczem, na który będziemy czekać, przed którym się spotkamy, to będzie spotkanie Niemcy-Curaçao. Wcześniej spotkanie, o którym nie mówiliśmy, ale pogadamy pewnie o nim sobie jutro w naszym studiu, to mecz Australia kontra Turcja. Ja przypominam, że spotykamy się właśnie przed tymi pierwszymi meczami danego dnia, ale poza wczesnoporannymi, w różnych składach, po to, żeby omawiać sobie to, co tutaj się dzieje na mundialu. Będą łączenia, mamy swoich wysłanników i nie zawahamy się z nimi połączyć. Dzisiaj był Kuba Białek, jest też Joanna Pinkwart, oni przemieszczają się cały czas za oceanem. I przypomnę wam, że możecie na magazyn.0.pl zamawiać nasz papierowy magazyn, Magazyn Zero, który w dużej mierze jest poświęcony Mistrzostwom Świata, ale nie konkretnie tym jednym. Jest dużo ponadczasowych tekstów, nie tylko tekstów o mundialu, ale także tekstów z różnych innych dziedzin, więc na pewno warto sięgnąć po tę lekturę od naszych najlepszych autorów. 400 stron, jak zawsze zresztą, bo to już kolejne wydawnictwo. Mundial trwa, mundial się rozkręca. Mamy nadzieję, że kolejni imprezowicze będą dołączać z hukiem Australia-Turcja, Niemcy-Curaçao i jutro o 22:00 Holendrzy zmierzą się z reprezentacją Japonii. Wojciech, jesteś jutro tutaj ze mną?
Nie wybieram się nigdzie, wiesz?
Jest no, już ja jestem. Ja
już jestem przyspawany.
Do środy, do czwartku.
Jutro na tym rotacyjnym krześle pojawi się ktoś nowy. Tymczasem będziemy powolutku się już z wami żegnać, mówiąc dobrej nocy i życząc miłego oglądania meczów dla tych nocnych Marków, którzy siedzą po nocach i oglądają wszystkie mecze albo budzą się wcześniej nad ranem również. Cześć.